Poselstwo na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy zostało wygłoszone przez brata Williama Mariona Branhama wieczorem 28 listopada 1965 roku w Shreveport, stanu Louisiana, USA. Pochylmy swoje głowy. Drogi Panie, dziękujemy Ci dziś wieczorem za obietnicę przyjścia Pana Jezusa. Kiedy spotkamy się na wielkim zgromadzeniu bez końca, aby radować się, śpiewać i uwielbiać Cię przez nieskończone wieki, jakie nastąpią. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tego dzisiejszego zgromadzenia. Prosimy o błogosławieństwo dla tej świątyni, dla jej personelu, jej pastora, jej współpracowników, współpastorów i wszystkich pozostałych. Prosimy Cię, Panie, abyś błogosławił tych, którzy przybyli z odległości wielu mil, aby być na tym zgromadzeniu. Połóż na nich swoje miłosierne dłonie, kiedy będą wracać z powrotem do swoich domów. Spraw to, Panie, abyśmy mogli spotkać się jeszcze wiele razy na tym miejscu zwanym Domem Bożym, aby oddawać Ci cześć. Błogosław tych, którzy połączeni są z nami, słuchają przez telefon. Niech każda osoba niezbawiona znajdzie dziś wieczorem Jezusa jako swojego Zbawiciela. Uzdrów wszystkich chorych i cierpiących. Ojcze, Twój sługa zgłasza się do służby w imieniu Jezusa. Amen. Niech Pan błogosławi Was wszystkich. Jestem szczęśliwy, że mogę być tutaj dzisiaj. Wszedłem właśnie w chwili, gdy brat Ernie śpiewał ostatnią część tej pieśni Na skrzydłach gołębicy. Z pewnością jest to piękny wiersz, bardzo piękna poezja, a wiem także, że jest to na czasie. Dlatego jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Wam wszystkim, którzy słuchacie nas w różnych miejscach kraju, życzyłbym, abyście mogli być tutaj z nami i widzieć to oczekiwanie na twarzach ludzi, którzy są tu natłoczeni w tym budynku dziś wieczorem. Przeżywamy wspaniałe chwile. Chcemy podziękować bratu Jack Moore i siostrze Moore, a także braciom Noel, Butlier, Brown, wszystkim tutejszym współpracownikom, całemu personelowi i całemu zborowi, że zostaliśmy znowu zaproszeni. Wyglądało to na zbieg okoliczności, ale nie chciałbym nazwać to przypadkiem. Sprawiła to raczej ręka Boża. Jest tu pewien brat, któremu kiedyś dawniej śniło się, że to się wydarzy. On powiedział, że widział mnie w tym śnie w białych spodniach i w indiańskich mokasynach. A właśnie dokładnie tak byłem ubrany, kiedy zadzwoniłem do brata Jacka w sprawie tych zgromadzeń. Było to w Carson, Colorado i miałem na sobie mokasyny białe spodnie. Bracie Leo, jeśli słuchasz mnie teraz, było to zaledwie kilka minut przed spotkaniem z Tobą, a więc wtedy właśnie tam zrodziły się te zgromadzenia. Jest niedzielny wieczór. Wiem, że wielu z Was prowadzi samochody całą noc, jadąc do domów. Niektórzy podróżować będą rano. Mnie czekają 2 dni jazdy samochodem, dlatego nie chcielibyśmy zatrzymywać Was zbyt długo. Chcę spróbować zrobić z tego taki staromodny wieczór, jaki miewaliśmy brat Brown, brat Jack i my wszyscy, kiedy przed laty modliliśmy się za chorymi. Będziemy modlić się za chorych tak samo, jak robiliśmy to wtedy. Czy słychać mnie dobrze tam w tyle? Zbliżyłem te mikrofony, ponieważ jestem ochrypły. Chcę wspomnieć o pewnym wydarzeniu. Przed chwilą opowiedziano mi, że przybył tu pewien brat. Może on jest tu teraz obecny i słucha, kiedy niedawno wyszedł z denominacjonalizmu. On przyjechał do Shreveport i chciał słuchać poselstwa, ale stracił orientację. Nie wiedział, gdzie się znajduje i chodził po mieście. Na pewnym miejscu zobaczył gromadzących się ludzi i zapytał, czy tutaj będzie przemawiał Billy Branham? Nie, tu będzie przemawiał Billy Graham przy pomocy filmu, odpowiedziano mu. W takim razie przepraszam, przyszedłem na niewłaściwe miejsce. On opowiedział, że wyszedł stamtąd i pytał się, dokąd mam teraz iść, panie. Zaczął iść po głównej ulicy. Nie wiedział, dokąd dojdzie, ale na końcu tej ulicy był duży kościół. Była to ulica Texas Street, a na tym kościele znajdował się duży biały krzyż. Mówił, że pan powiedział mu tylko iść dalej. Kiedy się tam zbliżył, pomyślał, że pewnie jest to tam, gdyż dookoła stało wiele samochodów. I nagle z tego kościoła wyszła młoda para, oblubieńca z oblubieńcem. To było wczoraj wieczorem, odbywał się tutaj ślub. Wtedy pan powiedział do niego, oto jest właściwe miejsce. Wychodzisz z denominacjonalizmu, aby wejść do oblubienicy i iść razem z oblubieńcem. Widzicie? Kiedy z żoną szliśmy tutaj, zbliżając się do tego kościoła, zwróciłem uwagę, jak księżyc i gwiazdy unoszą się tuż ponad tym krzyżem. Wydaje mi się, że takie drobne rzeczy są może jakimś uzupełnieniem dla mojej wiary w Boga i mojej usługi. Myślałem dziś wieczorem o Wiktorze Laduc z Tucson, który jest rodowitym Francuzem. Chyba opowiadałem Wam już o tym wydarzeniu, kiedy pewnego razu zakończyłem przemówienie, w którym starałem się oddzielić denominację, od chrześcijaństwa, pewien człowiek ze słynnego zboru zielonoświątkowego wygłosił do mnie na ten temat coś w rodzaju krótkiego przemówienia. A wtedy Danny Henry, który jest podobno kuzynem jakiejś gwiazdy filmowej, a który był wtedy baptystą, przybiegł na podium i objął mnie swoimi ramionami, mówiąc: bracie Branham, myślę, że nie będzie to bluźnierstwem, gdy powiem, że to mógłby być 23 rozdział Objawienia. Kiedy chciał powiedzieć coś jeszcze, zaczął mówić innymi językami. Troje Francuzów, między innymi duża, silnie zbudowana kobieta z Luizjany, o ciemnej cerze, która może siedzieć tu dziś wieczorem, oni zapisali to na papierze, to, co on mówił. Także kaznodzieja Victor Laduc to zapisał. Kiedy oni zamierzali porównać swoje notatki, pewien człowiek o jasnych włosach, który tłoczył się gdzieś w tyle, wyszedł do przodu i chciał zobaczyć ich notatki. Był on tłumaczem języka francuskiego w ONZ. Okazało się, że te trzy zapisy były takie same. A treść była taka: ponieważ dobrowolnie obrałeś tę trudniejszą drogę. Oczywiście wiemy, że Mojżesz musiał dokonać swojego wyboru. Jest to dobra, właściwa droga, ponieważ jest to moja droga. Jakże chwalebną podjąłeś decyzję. Dzięki niej czeka cię wielka część nieba. I to właśnie zdziała i spowoduje urzeczywistnienie ogromnego zwycięstwa Bożej miłości. Wszystkie trzy zapisy były takie same. Wydawało mi się dzisiaj, że ten oryginał mam tutaj przy sobie w Biblii, ale nie znalazłem. Danny Henry, podobnie jak i ja, nie umie nawet dobrze po angielsku, nie mówiąc już o francuskim. Jeśli zauważycie, brzmi to jak w języku francuskim. Oni stawiają przysłówki za czasownikami, a tłumaczenie wszystkich trzech zapisów było takie same. Być może, że Danny Henry słucha nas dzisiaj. Victor Laduc, na ile mi wiadomo, znajduje się w Tucson. Wam, którzy jesteście z Tucson Tabernacle, gdzie pastorem jest brat Green. Chcę powiedzieć, że brat Victor Laduc prowadzi spotkania namiotowe w pobliżu skrzyżowania Alei Parkowej z autostradą numer 80. Jeśli będziecie mieli wolny któryś z przyszłych wieczorów, dopóki on tam jest, możecie pójść go posłuchać. Być może Danny jest razem z nim. Nie wiem, ale możliwe, że oni słuchają nas dzisiaj ze świątyni. Krótko potem Danny pojechał do Jerozolimy. Opowiadał potem, że leżał na tej skalnej półce, na której spoczywało ciało Jezusa przed zmartwychwstaniem. Nagle ja mu się przypomniałem. Mówił, że wybiegł z płaczem i oddalił się. On jest producentem różnych przedmiotów z kruszywa. Opowiadał mi, że poszedł potem na miejsce, gdzie wbity był krzyż i stamtąd zabrał na pamiątkę nieduży odłamek skalny, wielkości około cala. Wziął go do kieszeni, ciesząc się, że przywiezie to do domu. Gdy wrócił, coś powiedział mu: zrób z tego dla brata Branhama parę spinek do mankietów. Dlatego on wsadził to do kwasu, a wtedy to zmieniło kolor i z normalnej skały wapiennej stało się jak krwawnik. On zrobił z tego te guziczki. On tego nie zauważył, ale kiedy mi je dał, zauważyłem, że oba te kamyki przecina prosty, wąski prążek. Mam je dzisiaj na rękawach, gdy będę modlił się za chorych. Widzicie kolor krwawnika, jakby spadającej kroplami krwi, zaś w środku prosta, wąska linia. Dokładnie to, o czym mówiło jego proroctwo. Ta prosta, wąska droga, widzicie, w jego proroctwie. Pokazałem mu to. Danny, jeśli słuchasz dzisiaj, ty albo brat Laduc, chcę wam powiedzieć, że będziemy mieć dzisiaj taki staromodny wieczór, kiedy będziemy się modlić za chory. Jestem szczęśliwy, że idę tą prostą, wąską drogą Ewangelii, drogą słowa z naszym Panem Jezusem Chrystusem. Niech was Bóg wszystkich błogosławi, tak przyjemnie jest do was przemawiać. Będę mówił do was długo i będę was tu trzymał przez długi czas. Billy powiedział, że jest tu od 300 do 400 osób czekających na modlitwę. Będę więc śpieszył się ze swoim poselstwem, aby potem modlić się za chorych. Wam z Arizony chcę przypomnieć, że następnej niedzieli wieczorem będziemy, nigdy nie mogę sobie przypomnieć tej nazwy, w Yuma, Arizona, na bankiecie. A zaraz potem udajemy się do Kalifornii, do Los Angeles i innych miejsc, w których zostało zapowiedziane nasze przybycie. Dziś wieczorem chcę omówić pewien tekst z Pisma. Przy okazji chcę powiedzieć, że dziś siedzieliśmy w restauracji Morrisona. Brat Jack ze swoją żoną i ja z moją. Spędziliśmy tam miłą chwilę, nasze kobiety nigdy przedtem się nie spotkały. Podszedł tam do mnie pewien młodszy człowiek. o nazwisku Green, który jest ojcem brata Perry Greena. I powiedział: bracie Branham, któregoś wieczoru mówiłeś o spinaczach do włosów. Właściwie chodziło o spinki, ale ty mówiłeś o spinaczach. Przyniosłem ci spinacz. On mi go dał. A więc, proszę pana, to oto jest spinacz. To nie nadawałoby się do włosów. On powiedział, że używa tego od lat do spinania stronic w swojej Biblii. Powiedział, że to jest prawdziwy spinacz. Jeśli więc, bracie Green, jesteś tu gdzieś i słuchasz mnie, to wiedz, że ten spinacz jest świetny, trzyma bardzo dobrze. Chcemy teraz wejść do pism. Chciałbym, abyście otworzyli Psalm 55. A potem jeszcze Mateusz, 3 rozdział. Moim tematem dzisiaj będzie to, o czym śpiewał brat Ernie. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Nie będę w stanie omówić wszystkich notatek i miejsc pisma, jakie sobie zaznaczyłem. Obiecałem wygłosić to poselstwo, ale będę musiał opuścić niektóre z tych notatek. Jeśli Bóg pozwoli, to następnej niedzieli w Yuma chciałbym wygłosić kazanie pod tytułem Warunki pochwycenia. W Psalmie 55 czytamy: Boże, nakłoń ucha ku modlitwie mojej. Nie ukrywaj się przed błaganiem moim. Słuchaj mnie uważnie i odpowiedz mi. Miotam się w żalu moim i jęczę z powodu głosu nieprzyjaciela, z powodu ucisku bezbożnika, bo na mnie zwalają zło, a w gniewie na mnie nastają. Serce drży we mnie. Opadł mnie lęk przed śmiercią. Bojaźń i drżenie nachodzi mnie i groza mnie ogarnia. Rzekłem: o, gdybym miał skrzydła jak gołębica, chętnie uleciałbym i odpoczął. Oto uleciałbym daleko. Zamieszkałbym na pustyni. Sela. Sela znaczy amen. Dawid, miłośnik pustych miejsc. Kiedy był zniechęcony, ludzie nie wierzyli mu, a wrogowie nacierali na niego, powiedział: o, gdybym miał skrzydła jak gołębica, chętnie odleciałbym na pustkowie i tam pozostał. Ileż to razy myślałem tak samo. O, gdybym mógł zdjąć moją strzelbę ze ściany, spakować plecak, udać się na pustkowie i nie wracać już stamtąd. Prosiłem Pana, by dał mi dożyć tego dnia. Nie życzę sobie uroczystości pogrzebowej. Powiedziałem, gdybym tylko mógł pójść gdzieś do lasu, oprzeć moją blondynkę o jakieś drzewo. To jest moja strzelba myśliwska. Przebaczcie mi, mówię to z myślą o żonie, która tam siedzi. Wiecie, tą strzelbą, którą tutejszy brat sprezentował mi przed laty, upolowałem 55 sztuk zwierzyny, nie pudłując ani razu, a czasem strzelałem z odległości 600 albo 700 metrów. Nazywam ją blondynką, ponieważ moja żona jest brunetką, a ona powiedziała kiedyś, że ta strzelba jest dla mnie cenniejsza niż ona, a więc chciałbym oprzeć ją o jakieś drzewo i powiedzieć: Panie, niech Józef znajdzie tu ją pewnego dnia. Chciałbym wziąć skrzydła gołębicy i odlecieć. Podobnie też pewnego razu w górach, kiedy obserwowałem orła i widziałem, jak odlatuje. Wy znacie moje opowiadanie o tym wydarzeniu. Powiedziałem wtedy: dobrze mi tu być, Panie. Powiedziałbym jak Piotr: postawmy tu 3 namioty, ale na dole, u podnóża góry czekają chorzy, udręczeni, zgubieni, umierający. Czyńmy więc, co możemy, dopóki trwa dzień, wiedząc, że pewnego dnia spuszczą się do nas w dół skrzydła białego orła, który odniesie nas stąd. A teraz z Mateusza 3:16 przeczytamy wiersze 16 i 17. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Inaczej mówiąc, w którym upodobało mi się zamieszkać. Chcielibyśmy mówić przez chwilę o tym ptaku. Gołębica była zawsze jednym z moich ulubionych ptaków. Kiedy myślę o gołębicy, to ona jest rzeczywiście Gołąb domowy jest tym samym ptakiem. Gołąb jest domową odmianą tego ptaka. Jest to ten sam gatunek. Tworzą jedną rodzinę. Zwyczaje tych ptaków są znakomite. Kilka lat temu na zgromadzeniu namiotowym z bratem Moore wygłosiłem kazanie na temat baranek i gołębica. Przypuszczam, że pamiętacie to wszyscy. Mówiłem, że gołąb jest najczystszym ptakiem, jaki istnieje. Natomiast baranek jest najłagodniejszym zwierzęciem, jakie istnieje. Są one przeznaczone na ofiarę. Ptak ofiarny i zwierzę ofiarne. Jaki to piękny obraz tej rzeczywistości, że Jezus jest barankiem, a Bóg jest gołębicą. A gołębica nie usiadłaby na wilku, gdyż jego natura nie jest do tego odpowiednia. Nie usiadłaby na psie, gdyż jego natura nie jest odpowiednia. Musi to być baranek, gdyż te natury muszą sobie odpowiadać. Właśnie w ten sposób musi być z nami. Nasze natury muszą ulec przemianie. Musimy zmienić się z ryczących grzeszników w łagodne baranki. Czy zauważyliście, że gołębica prowadziła baranka? Zauważcie, że baranek wszystko, co miał, przekazał gołębicy. A zobaczcie, dokąd gołębica go prowadziła. Na ukrzyżowanie. Za grzechy nas wszystkich. Otóż Bóg życzył sobie, aby Jego Syn był reprezentowany przez to najczystsze i najłagodniejsze zwierzę na ziemi spośród zwierząt ziemskich. Natomiast Bóg dla reprezentowania samego siebie obrał najłagodniejszego i najczystszego ptaka latającego po niebie. Gołębicę. Gołębie różnią się. Istnieje wiele różnych odmian. Nasza turkawka jest zazwyczaj ptakiem o szarym kolorze. Ponadto istnieją garłacze, perukarze, pawiki. Jest też domowy gołąb ozdobny, niewielki, szary ptak z czerwonymi paskami na skrzydłach. Jest wiele odmian gołębi, a one różnią się kolorami. Dotyczy to zarówno gatunku żyjącego dziko, jak i hodowanego przez ludzi. Gołąb jest bardzo osobliwie zbudowanym ptakiem, a jego budowa określa jego zwyczaje. Nie może on jeść nic nieczystego, ponieważ nie jest do tego zbudowany. Zawsze mówiłem o tym, że gołębica jest symbolem Boga, natomiast wrona jest symbolem obłudnika. Wrona może usiąść na starej, zepsutej padlinie i jeść cały dzień, a potem polecieć na pole i jeść pszenicę razem z gołębicą. Gołębica natomiast może jeść pszenicę bez trudu, nie może natomiast jeść zepsutej padliny, widzicie? Po prostu nie może, gdyż nie jest w stanie tego strawić. Dziwiło mnie, dlaczego nie może, skoro oba są ptakami. Wiecie dlaczego? Z powodu różnicy w ich budowie. Podobnie z prawdziwym, autentycznym chrześcijaninem. Chrześcijanin tylko denominacyjny może przyjmować wszystko, ale autentyczny chrześcijanin, narodzony na nowo, nie może przyjmować rzeczy tego świata. On zbudowany jest inaczej. Przekonałem się, że gołębie nie mają wcale żółci. W gołębiu nie ma wcale żółci, ponieważ on jej nie potrzebuje. Podobnie jest z prawdziwym chrześcijaninem. On nie potrzebuje żadnej gorzkości, widzicie? Ponieważ on może jeść tylko pokarm Boży. Nie potrzeba żadnej gorzkiej substancji, aby to rozłożyć. Potrzeba natomiast miłości, aby ten pokarm sobie przyswoić. Gorzkość działa w ten sposób. Och, oni mówią tak, no ale... Oni nie zgadzają się z tym. Miłość natomiast przyjmuje zawsze to, co jest Słowem Bożym. Otóż one nie mają żółci i dlatego zaszkodziłoby im jedzenie czegokolwiek zepsutego. Gdyby gołąb to robił, zabiłoby go to. Ale nie ma takiego niebezpieczeństwa, ponieważ on tego nie będzie jadł. Z pewnością nie, ponieważ to mu nie smakuje. Tak samo jest z prawdziwym chrześcijaninem. Czy wiecie, że chrześcijaninowi nie przypisuje się w ogóle żadnego grzechu? Dawid powiedział, błogosławiony człowiek, któremu Pan grzechu nie poczyta. Kiedy zostajecie obmyci we krwi baranka, nie przez pozorną wiarę, lecz rzeczywiście krwią baranka, to Bóg nie przypisuje wam niczego, co uczyniliście. Ponieważ jesteście pod przykryciem krwi i On tego nie widzi. Została złożona krwawa ofiara. Jedyny sposób, w jaki On może cię widzieć, to ten, jak widział cię przed założeniem świata, kiedy wpisał twoje imię do księgi żywota baranka. To jest wszystko, na co On może patrzeć, ponieważ zostałeś wykupiony ze wszystkiego, co kiedykolwiek uczyniłeś, zostałeś obmyty we krwi baranka. Dlatego nie ma w tobie żółci, nie ma w tobie nieczystych przyzwyczajeń, ponieważ dokonała tego krew baranka. Bóg nie może przypisać ci grzechu, skoro leży przed Nim złożona za ciebie ofiara za grzech. Ale w takim razie to daj mi pełną swobodę, bracie Branham. Mogę robić, co tylko mi się podoba, powiesz. Rzeczywiście, ja zawsze robię to, co mi się podoba, zawsze. Ale jeśli ktoś rzeczywiście zobaczył, co uczynił dla niego Jezus, a potem może się odwrócić i robić coś przeciwko jego woli, wskazuje to na to, że on nigdy nie przyjął Chrystusa. Mam miłą żonę, która siedzi w tyle. Ona jest o 10 lat młodsza ode mnie, ale jest posiwiała tak samo jak ja. Przyczyną jest to, że ona stała pomiędzy mną a zewnętrznym światem. Kiedy ja wyjeżdżam w podróże na inne kontynenty, jakaż byłaby to rodzina, gdybym przywołał ją wtedy do siebie i mówił takie oto rzeczy. Słuchaj, pani Branham, chcę, abyś pamiętała, że jesteś żoną Williama Branhama. Nie wolno ci mieć żadnych innych mężczyzn podczas mojej nieobecności. Nie rzucaj żadnych spojrzeń w stronę innych mężczyzn. Z nikim nie flirtuj. Bo jak nie, to gdy wrócę, rozwiodę się z tobą. Co, gdyby ona się odwróciła i powiedziała, otóż, mój dobry mężu, chcę ci także coś powiedzieć. Nie wolno ci brać żadnej innej kobiety podczas tej podróży. Nie wolno ci tego, nie wolno ci tamtego. Jeśli to zrobisz, to uważaj się za rozwiedzionego, kiedy wrócisz do domu. Czyż to byłaby kochająca się rodzina, widzicie? Nie. Jeśli ja ją rzeczywiście miłuję, jestem przekonany, że choćbym nawet popełnił jakiś błąd i zrobił coś złego, ona przebaczyłaby mi to, ponieważ mnie miłuje. A gdyby ona coś takiego zrobiła, z pewnością przebaczyłbym jej, ponieważ ją miłuję. A jeśli ja ją miłuję, to jak długo ja ją tak miłuję, ona nie ma się czego obawiać. Mimo, że ona przebaczyłaby mi, ja nie sprawiłbym jej przykrości za żadne skarby świata. Czułbym się największym winowajcą na świecie i nie mógłbym doczekać się chwili, w której wyznam jej, co zrobiłem, ponieważ ją miłuję. Otóż, jeśli taka jest miłość fileo do niej, o ile większą musi być moja miłość agapeo do Jezusa Chrystusa. Chociaż mogłem palić papierosy, nie wypaliłem w moim życiu ani jednego. Ale choćbym to zrobił, wierzę, że On przebaczyłby mi to. Nigdy w życiu nie piłem alkoholu, ale wierzę, że gdybym to zrobił, On przebaczyłby mi to. Ale ja miłuję Go zbyt mocno. Boże, dopomóż mi, aby chcieć robić coś takiego. Nie chcę niczego takiego robić, ponieważ Go miłuję. Jestem wolny od tego paskudztwa, ponieważ gdy On zamienił mnie z wrony w głębicę, wszystko stało się inne. Moje zachcianki opuściły mnie, moje smaki uległy przemianie. Grzech nie zostaje mi przypisany, ponieważ ja nie zamierzam go czynić. Nie ma we mnie skłonności do tego. A teraz inna wspaniała rzecz dotycząca gołębia. Jest on osobliwym ptakiem. Czy widzieliście kiedy te wszystkie ptaki? Jednym z moich ulubionych ptaków jest rudzik. Wy, chłopcy, nie odważcie się strzelać do moich rudzików. Zabraniam wam to robić. Czy wiecie, skąd mój rudzik ma swój czerwony brzuszek? Wiecie, pewnego dnia umierał na krzyżu człowiek, któremu nikt nie chciał pomóc. Nawet Bóg opuścił tego człowieka. I on umierał. Jego ręce były przebite gwoździami, z jego nóg i boku broczyła krew, a na głowie miał cierniową koronę. I po jego twarzy ściekała krew. Przelatywał tamtędy mały, brązowy ptaszek. Spojrzał na ten widok, nigdy nic podobnego nie widział. Wiedział, że jest tylko małym ptaszkiem, ale widząc te wielkie, okrutne rzymskie gwoździe wbite w jego ręce, przyfrunął i usiłował je wyciągnąć swoim małym dzióbkiem. Przy tym poplamił swoją krwią swoje piórka i od tego czasu ma czerwoną pierś. Pragnę, aby także i moja pierś była osłonięta jego krwią, aby była ona moją obroną, kiedy pójdę, aby go spotkać. Lubię małego rudzika. Lecz wiecie, mały rudzik musi się kąpać, natomiast gołąb nie potrzebuje tego robić. Nie. On ma wewnątrz w sobie coś w rodzaju oliwy, która go namaszcza i zachowuje w czystości od wewnątrz. Czy wiecie o tym? Ma to gołębica. Gołębica sama się na oliwia. Czy złapaliście kiedy gołębia i zwróciliście uwagę na ten szczególny zapach? To jest ta oliwa, pochodząca z jego wnętrza. Jego ciało wytwarza oleistą substancję, która zawsze utrzymuje w zewnętrznej czystości jego upierzenie, ponieważ jest on czysty wewnątrz. Tak jest. On jest zdumiewającym małym ptakiem. Wiem, że tu w Luizjanie wolno wam na nie polować, ale nie róbcie tego. Och, ja nie mógłbym tego zrobić. Przypuszczam, że gdybym był głodny, zdobyłbym się na to, ale po prostu nie mógłbym nacisnąć spustu, gdybym miał strzelać do któregoś z nich. Z gołębicą związane jest w naszej rodzinie dziwne zdarzenie. Moja babka pochodziła z rezerwatu Indian plemienia Cherokee na terenie Kentucky. Pewnego dnia, kiedy umierała na skorfuły, zgromadziła się wokół niej cała rodzina. Dziadek uklęknął koło jej łóżka, podczas gdy Moja mama, ciotka Brity i ciotka Holly klęczały dookoła, a także mój wujek Charlie, który był wtedy wątłym, zaledwie 4-letnim chłopcem. Moja matka, najstarsza z nich, miała wtedy około 12 lat. Długie czarne włosy babci zwisały na łóżku i umierając ona zaczęła śpiewać: Skało zbawcza, przyjmij mię, ja w tobie skryję się. Mój dziadek w tym czasie nie był jeszcze chrześcijaninem. Kiedy miał 87 lat, ochrzciłem go w imieniu Jezusa Chrystusa w zakolu rzeki, tam, gdzie przedtem ukazał się anioł pański. Podczas gdy ona śpiewała tę pieśń, podnosząc ku górze swoje wątłe, chwiejne ręce, poprzez otwarte drzwi wleciał do pokoju gołąbek. Obleciał dookoła, usiadł na krawędzi łóżka i zaczął gruchać. Bóg zabrał jej duszę. Pojechałem z bratem Jackiem i bratem Gordonem Lindsayem do Londynu, w Anglii. A tam znajdowała się kobieta o nazwisku Florence Nightingale. Ona twierdzi, że jest prawnuczką lub jakąś taką krewną słynnej Florence Nightingale. Ona pisała do mnie wiele listów. Żyła w południowej Afryce i była umierająca na raka. Zrobiono jej zdjęcie, które możecie zobaczyć w tej książce. Nigdy w życiu nie widziałem tak wynędzniałej osoby jak ona. Wydaje mi się, że brat Jack był wtedy ze mną. Poszliśmy do domu kaznodziejów na probostwo tuż obok kościoła, gdzie ją sprowadzono. Gdy byliśmy jeszcze w porcie lotniczym, załatwiając formalności, ona była tam także, gdyż przywieziono ją właśnie drogą lotniczą z południowej Afryki, ponieważ wiedziała, że będę w tym czasie w Anglii. Ten kaznodzieja zabrał ją na probostwo i dlatego pojechaliśmy tam, aby się za nią modlić. Widywałem mnóstwo chorych ludzi, ale jej ramiona nie miały nawet jednego cala. To jest 2,5 cm średnicy. Na jej czaszce były widoczne linie łączące poszczególne kości. Jej kończyny wychodzące z bioder nie miały więcej jak 2 cale przekroju, po prostu sama tylko kość. Nie była w stanie podnieść ręki, gdyż była zbyt słaba. Usiłowała coś powiedzieć, ale niczego nie mogłem zrozumieć. Kiedy w końcu coś dosłyszałem, chyba z pomocą pielęgniarki, ona mówiła: Bracie Branham, módl się, aby Bóg pozwolił mi umrzeć. Ona nie chciała żyć. Zauważyłem, że łzy spływają po kościach jej twarzy. Nie rozumiem, skąd wzięło się w niej dosyć wilgoci na to, aby płakać. Jej żyły były skurczone i była w okropnym stanie. Ponieważ przyszedłem, aby modlić się za chorych, nie mogłem modlić się o jej śmierć, ale wyglądało na to, że ona nie może umrzeć, że jej życie wlecze się. Uklęknąłem wraz z waszym pastorem w tym pokoju, aby się modlić, a kiedy uklęknąłem, aby się modlić, mały gołąbek wleciał przez okno i zaczął gruchać. Kiedy skończyłem modlitwę, wydawało mi się, że chyba był to jakiś oswojony gołąb. Na zewnątrz była mgła, jak to często bywa w Anglii, na Wyspach Brytyjskich. Ale ten mały gołąbek przestał gruchać i wyfrunął. Podszedłem do niej, włożyłem na nią ręce i wezwałem imienia pańskiego. Dzisiaj ta kobieta jest duża, silna i zdrowa. Na skrzydłach gołębicy. One zachowują swoją czystość od wewnątrz. Chrześcijanin robi to także. Oczyszcza się od wewnątrz. Zło pozostaje z dala od niego. On nie potrzebuje żadnej żółci, aby móc strawić niedobre rzeczy, gdyż on ich nie je. Rozumiecie? On jest czysty od środka aż na zewnątrz. Otóż zauważamy, że ten ptak... Mam tu spisanych wiele rzeczy, ale zegar nie przestaje posuwać się naprzód. Tego ptaka używano także w Starym Testamencie do składania ofiar. Celem pojednania się i oczyszczenia. Powołajmy się tutaj na pewne miejsce z 1 Mojżeszowej 15:9. Pomyślmy o tym wersecie przez chwilę. Abraham pyta tutaj Boga, jak on będzie to mógł zrobić. Bóg kieruje słowo odpowiedzi do Abrahama i czyni to w niezwykły sposób. Rozpocznijmy od pierwszego wiersza, gdyż nie chciałbym przez to przelecieć zbyt pośpiesznie. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Widzicie, Abraham był prorokiem i dlatego miewał widzenia. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją. Zapłata twoja będzie sowita. Jak w Fenicji, widzicie? Wtedy Abram odpowiedział: Panie Boże. Zauważcie, duże P. Panie Boże, Elohim, rozumiecie? Cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abram: Przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana. Nie ten będzie dziedzicem Twoim. Widzicie? On dał mu obietnicę. Choćby nawet Abraham od razu zawiódł, ta obietnica była bezwarunkowa. To przymierze było bezwarunkowe. Lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności Twoich, będzie dziedzicem Twoim. A on miał wtedy 100 lat. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł, spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego, tak liczne będzie potomstwo Twoje. Człowieka bezdzietnego, będącego w wieku 100 lat. Wtedy uwierzył Panu. A on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego, jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział, Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? Słuchajcie tego teraz. On zaś rzekł, sprowadź mi 3-letnią jałówkę. Zwróćcie teraz uwagę na te trójki. 3-letnią. I 3-letnią kozę. I 3-letniego barana. Nadto synogarlicę. I gołębicę. Ci sami ludzie, ta sama sprawa. Widzicie, one były używane do ofiar, które były obrazem ofiary Jezusa. Przymierze zostało zawarte. Wy wiecie, jak on rozpołowił te zwierzęta i jak to zostało zrobione. W starożytnych czasach, kiedy zawierano przymierze, spisywano jego warunki. Potem zabijano zwierzę i wchodzono pomiędzy jego połówki. Ten zapis przymierza rozrywano na dwie części i każda ze stron otrzymywała jedno z nich. Podobnie bywało w pralni chińskiej. Ten chiński właściciel nie umiał pisać po angielsku, więc zapisywał sobie sam, a potem brał kartkę papieru, rozrywał na dwie części i dawał klientowi jedną. Pamiętacie zapewne, jak to bywało w tych chińskich pralniach. Aby otrzymać swoje rzeczy, te dwie części musiały do siebie pasować. Widzicie? Nie można było go oszukać, ponieważ on miał tę drugą część. Można podrobić podpis, lecz nie można było rozerwać w taki sam sposób inne kartki. Widzicie? To musiała więc być ta sama kartka papieru. A więc w taki sposób robiono to w dawnych czasach, na wschodzie. Zabijano zwierzę, rozerwano jego skórę na połowę, stawiano pomiędzy nimi, a potem każda strona brała jego część. Kiedy należało potwierdzić to przymierze, przynosili te części i one musiały dokładnie się pasować. Otóż to, co Bóg tam pokazał obrazowo poprzez te ofiary, mówiło o Chrystusie. O tym, jak Bóg przyprowadził go na Golgotę. Jak jego ciało zostanie rozdarte, a potem on przyjmie je w niebie i ześle nam ducha. Ten sam duch, który odpoczywał na nim, musi spocząć i na tobie, aby dokładnie pasować do tego ciała, aby być oblubienicą czasu ostatecznego. Widzicie, widzicie? Tak jest. Rozumiecie? To nie będzie teraz denominacja. Będzie to słowem. Tym słowem, czym on był. Tym samym słowem, którym on był. Rozumiecie? Ale to słowo musi dołączyć się do słowa, podobnie jak komórka w organizmie człowieka. Wy wiecie, że kiedy budowany jest wasz ludzki organizm, nie ma tam jednej komórki ludzkiej, drugiej psiej, a następnie świńskiej. Och, nie, nie. To są tylko komórki ludzkie. To jest sposób, w jaki jest budowane ciało Chrystusowe, wyłącznie ze Słowa Bożego. Nie tylko z Jego części i z pewnych tradycji dodanych do Niego. Nie. Ciało Chrystusowe jest wyłącznie ze Słowa Bożego. Znajdujemy tutaj, że używano synogarlicy albo młodego gołąbka, gdyż one należą do tej samej rodziny. Zauważcie to. Powołuję się teraz na tych kilka miejsc Pisma. W 3 Mojżeszowej 12, wierszu 6, znajduje się tam porządek oczyszczenia kobiety. Kiedy kobieta urodziła dziecko, musiała odczekać pewien okres czasu. W przypadku chłopca trzeba było czekać 33 dni, zanim mogła przystąpić do zgromadzenia z tym gołąbkiem, aby się oczyścić. W przypadku urodzenia dziewczynki okres oczekiwania przed wejściem do zgromadzenia wynosił 66 dni. W wersecie 6 czytamy tu, a gdy się skończą dni jej oczyszczenia po urodzeniu syna czy córki, przyprowadzi przed wejściem do namiotu zgromadzenia do kapłana roczne jagnię na ofiarę całopalną i młodego gołąbka lub synogarlicę na ofiarę za grzech. Widzicie, ona nie mogła jeszcze wejść do środka, gdyż nie była jeszcze oczyszczona, ale mogła stojąc u wejścia wręczyć to kapłanowi dla złożenia za nią ofiary, bądź synogarlicę, bądź też gołąbka. One należały bowiem do tej samej rodziny. Otóż ich używano dla ofiar pojednania, dla przebłagania za grzech. Składano wtedy jednego gołąbka. W przypadku trądu, który jest obrazem grzechu, przynoszono dwa gołąbki. Jednemu przekręcano głowę, odwracano go szyją w dół, jego krew skrapiała tego drugiego. Następnie ten drugi gołąbek był wypuszczany na wolność. Kiedy on odlatywał, spryskiwał ziemię krwią swojego towarzysza, a ta krew wołała do Boga, święty, święty, święty jest Pan Bóg. Czy nie dostrzegacie tego umierającego towarzysza Jezusa Chrystusa? Został on zabity i jego krwią zostaliśmy pokropieni, aby wydostać się na wolność z wołaniem: święty, święty, święty dla Pana. Jakie to piękne obrazy. Życzyłbym sobie mieć lepszy głos. Gołębica wyraża także wielkiego Ducha Świętego, jak dopiero co czytaliśmy w objawieniu 3:16. Bóg często używał gołębicy jako znaku. Bóg dał znak Noemu, jak brat śpiewał o tym na początku zgromadzenia. Bóg był niezadowolony, a nie było niczego, co mogłoby powstrzymać jego gniew. Ponieważ on powiedział: w dniu, gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Noe znalazł jednak łaskę w oczach Bożych i zbudował arkę zgodnie ze wskazówkami, jakie otrzymał od Boga. W niej został on przeniesiony przez wodę. Potrafię sobie wyobrazić, co działo się w tych dniach, kiedy oni mówili: ten starzec tam na pagórku, stary fanatyk, buduje arkę i mówi, że będzie padał deszcz. A przecież nigdy jeszcze nie było deszczu. Mimo wszystko będzie padał deszcz, odpowiedział Noe. Potem nadszedł dzień, kiedy on wszedł do środka. Nie pamiętam, który dokładnie był to dzień, ale chyba 17 maja. Bóg wszedł do arki, a Bóg zamknął za nim drzwi. Zaczęły gromadzić się chmury i zaczął padać deszcz. Cieki wodne zaczęły wzbierać, wytrysnęły źródła wielkiej otchłani, wszystkie studnie zaczęły wyrzucać ogromne ilości wody. Ludzie pouciekali do domów i na wzniesienia terenu. Stara arka tkwiła na swoim miejscu jak dawniej. Po pewnym czasie, gdy zrobiło się wokół niej dość głęboko, zaczęła się podnosić coraz wyżej. Ludzie walili w jej drzwi, krzyczeli, ale nie zdało się to na nic, gdyż Noe nie mógł otworzyć drzwi. Bóg je zamknął i on był jedynym mogącym je otworzyć. To samo dotyczy naszej arki, Jezusa Chrystusa. Bóg otworzył dla nas drzwi na Golgocie i on zamknie je z całą pewnością. Jest to tak pewne, jak to, że je otworzył. Powódź wzmagała się bez przerwy, aż wreszcie woda sięgała być może na milę ponad wierzchołki gór, kiedy ziemia wypadła ze swojej normalnej orbity. Wszystko to wirowało bez przerwy, unosząc belki i drzewa ponad szczyty górskie, piętrząc i burząc się przez 40 dni nocy. A kiedy wichury zaczęły się uśmierzać, gniew Boży jest okropny. Jego miłość jest czysta i boska, zaś jego gniew jest równie boski jak jego miłość. On musi dokonywać sądów, ponieważ jest sędzią. On jest prawodawcą, a prawo bez sankcji karnych nie jest prawem. Dlatego z prawem musi być związana groźba kary. Tego, kto naruszy Boże prawa, spotyka kara. Możemy sobie wyobrazić, że kiedy Noe tam pływał, cierpiał niewątpliwie na morską chorobę z całego tego wzburzenia i szalenia żywiołów, kiedy gniew Boży druzgotał i miażdżył, gdy rozlegały się krzyki, przerażenia itd. Potem to zaczęło się uspokajać. Nic się nie działo. Miały dnie, a nic się nie działo. Zapasy żywności dla zwierząt były zapewne na wyczerpaniu, a nic się nie działo. Dlatego on pomyślał: chciałbym wiedzieć, co się dzieje, a nie mogę wyjrzeć na zewnątrz. Arka była tak skonstruowana, że miała tylko jedno okno, a ono było w dachu. Nie można było rozglądać się po okolicy, lecz tylko patrzeć w górę. A tak samo jest z arką, którą jest Jezus Chrystus. Kiedy jest się w tej arce, nie można patrzeć się na sąsiada, nie można patrzeć się na nic, jak tylko na Jezusa Chrystusa, ponieważ są tam tylko jedne drzwi, a On jest tymi drzwiami, jak o tym mówiliśmy dziś rano. Należy tylko spoglądać wzwyż, ponieważ żaden, który przyłoży rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do orki. Otóż w tej arce on widział światło, być może i słońce, ale nie wiedział, gdzie się znajduje. Arka ciągle jeszcze unosiła się na wodzie, gdyż słychać było uderzenia fal o burtę, ale on wiedział, że ponieważ upłynęło już wiele dni, woda z pewnością już opada. Poszedł więc, wziął niegodnego zaufania, zdradliwego ptaka i wypuścił go na próbę. Był to kruk. I on już nie wrócił, ponieważ znalazł przyjemność na zewnątrz, poza Bożą Arką. On latał od jednej padliny do drugiej. Pożerał to mięso rozkładających się ciał, które pływały po wodzie i był z tego w pełni zadowolony. Dlatego Noe po kilku dniach ponowił próbę, gdyż wiedział, nie chciał wyjść na zewnątrz i popaść pod Boży gniew. Tym razem wypuścił gołębicę. Ona miała naturę różniącą się od tej kruczej. nie była zjadaczem padliny ani innych nieczystości. Ona mogła jeść tylko czyste, nieskażone rzeczy. Ponieważ zaś nie znalazła na zewnątrz miejsca, na które mogłaby postawić swoje nogi, wróciła z wielkim zadowoleniem do arki. Noe stwierdził, niestety, powódź jeszcze trwa. Potem odczekał znowu kilka dni, zanim wysłał ją ponownie, zanosząc do Boga modlitwę. O Boże! Czy Twój gniew już się uśmierzył? Czy on już przeminął, Panie? Czy to wszystko już się wykonało? Pomyślał przy tym, gdy wyślę ją tym razem, to jeśli woda już opadła, ona tam pozostanie. Wysłał ją jednak z modlitwą i kiedy ona wyleciała, Bóg nią pokierował. Ona wzięła gałązkę z drzewa oliwnego, wróciła i zapukała znowu w okno arki. Bóg użył gołębicy, aby dać znak. Ona wróciła, oznajmiając, że potop jest skończony. Potem Bóg otworzył drzwi i oni wyszli na zewnątrz. Mówi o tym 1 Mojżeszowa 8:8. Użył jej także ponownie u Mateusza 3:16, w czasie, gdy gniew Boży spoczywał nad ziemią. Była wtedy najciemniejsza noc. Była północ. Kościoły tak bardzo wypaczyły wszystko, że nie było żadnej drogi wyjścia z tego zamętu. Byli fałszywi nauczyciele, pojawiały się najróżniejsze rzeczy, szerzyły się wszelkiego rodzaju zapatrywania. A wtedy Bóg użył gołębicy jeszcze raz. W swoim Synu, Jezusie, znalazł takie upodobanie, że potwierdził Jego tożsamość. Ludzie bowiem nie mogli uwierzyć, że to dziecko, które urodziło się w stajni i leżało w żłobie na sianie, poczęło się w cudowny sposób, zanim jeszcze jego domniemany ojciec i matka wstąpili w związek małżeński. Oni nie mogli sobie wyobrazić, że Bóg mógłby użyć coś takiego. Dlatego on musiał potwierdzić przed światem jego tożsamość. Uczynił to w tamtym dniu nad rzeką, kiedy Jezus wstąpił, aby okazać się Bożym arcydziełem. Mówiłem o tym dzisiejszego poranku, kiedy okazał posłuszeństwo, wstępując do wody. Jeśli to zauważyliście, kryje się w tym wielka lekcja. Jan był w tamtym czasie największym człowiekiem na ziemi. Jezus powiedział o nim, że nigdy aż do tego czasu z tych, którzy się rodzą z niewiast, nie powstał większy od niego. On był także prorokiem. Czy wierzycie w to? Otóż pamiętajcie, że jeśli Słowo Boże przyjdzie do kogokolwiek, będzie to prorok. Taki jest zawsze Boży sposób postępowania. Czy wierzycie, że Jezus był Słowem zamanifestowanym w ciele? Istnieje więc tylko jeden sposób, w jaki może On zostać przedstawiony. Nie przez kapłanów. On nie poszedł i nie powiedział, Kajfaszu, czy przedstawisz mnie? Gdyby tak postąpił, popełniłby ten sam błąd, co Dawid, o czym była mowa w naszej lekcji kilka dni temu. Widzicie? Gdyby on poszedł do kościoła i powiedział, czy zechcecie mnie przedstawić ludziom? Zauważcie, że nawet jego narodzenie miało miejsce w cieniu kościoła. Urodził się niezauważony przez kościół. Oni prawdopodobnie bili w dzwony i robili najróżniejsze inne rzeczy, ale tym, którzy go rozpoznali, byli pasterze i mędrcy. Widzicie? A teraz on znajdował się tutaj gotowy na rozpoczęcie swojego usługiwania. Według wielkiego Bożego planu słowo może przyjść tylko... Zaiste nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeśli nie objawi swojego planu swoim sługom prorokom. Taka jest i powinna być zawsze jego zasada, kiedy zostało otwarte pieczęcie i we wszystkich innych przypadkach. Wszystkie znaczące wydarzenia mające nastąpić na ziemi zostają przez Boga objawione jego prorokom. Jan był takim prorokiem, ponieważ on prorokował, on przyjdzie. A potem pewnego dnia w dół, po zboczu pagórka, stępował, kiedy właśnie otaczała go gromada kapłanów i toczyła się dyskusja, oni mówili, czy chcesz nas przekonać? Utrzymujesz, że jesteś prorokiem, a stoisz tutaj w tym błocie, nie w kościele, bo tam go sobie nie życzyli. Stoisz w tym błocie i twierdzisz nam, że nadchodzi godzina, gdy ten wielki Jahwe, który ustanowił te ofiary i stąpił w słupie ognistym, sprawi, że codzienna ofiara zostanie zaniechana. Przyjdzie człowiek, który jest już pomiędzy wami, gdzieś tutaj, a on zgładzi grzech, odpowiedział Jan. Kapłani słuchali go z niesmakiem. Jan spojrzał w górę. Kim on był? Prorokiem. A oto jest Słowo. i ono zbliża się prosto do proroka, prosto do wody. Jan powiedział, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest właśnie On. Jezus nie powiedział ani słowa, wszedł tylko wprost do wody. Mogę ich widzieć, stojących w wodzie. Pomyślcie o tej scenie, tych dwóch największych, jacy kiedykolwiek nawiedzili ziemię. Boga będącego Słowem i Jego proroka. Zauważcie, że Słowo przyszło do proroka w tym okresie łaski w wodzie. Tak jest. Myślę, że to pojmujecie. Tak jest. W wodzie. Pierwsze objawienie Słowa nastąpiło w wodzie. Otóż czy wiecie, gdzie miała początek oblubienica, poselstwo światła wieczornego? W wodzie. Słowo, prawdziwe Słowo, nie pomieszane z wierzeniami, lecz to, które przyszło do proroka w wodzie, przez wodę. Zauważcie, czy możecie sobie wyobrazić, jak oczy Słowa i oczy proroka spotykają się tam w wodzie? O, to za dużo dla mnie. Stał tam prorok i stanęło tam Słowo i patrzyli sobie wzajemnie w oczy. Wtedy prorok powiedział, ja potrzebuję być ochrzczony przez Ciebie. Dlaczego Ty przychodzisz do mnie? A Słowo odpowiedziało, to musi być prawdziwe. Pozwólcie, że przedstawię to tutaj w formie dramatu. Ja nie jesteś prorokiem i znasz Słowo. Ty mnie rozpoznajesz, wiesz, kim jestem, widzicie? Ja potrzebuję być ochrzczony przez Ciebie, odpowiedział Jan. Zaniechaj, niech tak się stanie. Masz całkowitą słuszność, Ty potrzebujesz być ochrzczony przeze mnie. Ale pamiętaj, Janie, skoro jesteś prorokiem, że przystoi nam jako na Słowo i Jego proroka, abyśmy wypełnili każde słowo. Tak jest, ponieważ Janie, tutaj jest teraz objawienie. Ty wiesz, Janie, kim jestem. Wiesz, że jestem ofiarą, a zgodnie ze Słowem Bożym, ofiara, zanim zostanie złożona, musi zostać obmyta. Czy to prawda? Tak mówi Słowo. Baranek był obmywany, a potem dopiero składany w ofierze, a ja jestem barankiem, dlatego i ja muszę zostać obmyty, zanim będę mógł być przedstawiony światu dla złożenia w ofierze. Zgódź się na to, Janie, gdyż tak należy nam teraz postąpić, jako Słowu i prorokowi. Otóż w tym nie może być pomyłki. Widzicie więc, gdyby nie było takiego właśnie układu, Jan byłby jak każdy inny z nas. Mogliby więc powiedzieć tak, ja wiem, kim jesteś, Panie. Chwileczkę, jestem Słowem, on odpowiedział. Tak jest, nie samym chlebem żyć będzie człowiek, ale każdym Słowem. Ewa opuściła jedno. Tak jest, ale Ty powinieneś przyjąć każde słowo. A ja jestem tą ofiarą i muszę zostać obmyty, zanim zostanę złożony. Niemniej to, co powiedziałeś Janie, jest prawdą. Ponieważ Jan był prorokiem i wiedział, że słowo musi się wypełnić, uległ i ochrzcił go. A kiedy on został podniesiony z wody, przyszło poselstwo z nieba na skrzydła gołębicy. To jest mój syn umiłowany. Bóg zesłał poselstwo o odkupieniu przez łaskę na skrzydła gołębicy, przylatującej z nieba. Na ziemi pokój, w ludziach dobre upodobanie. Ta ofiara została wtedy przygotowana. Była hodowana, karmiona. Był przygotowywany na swoją sługę, będąc Słowem, mającym odkupić cały świat. Wykonało się. Gołębica używana jest w Biblii jako symbol pokoju. A także narody używają jej jako symbol pokoju. Narody mają swoje emblematy. Nasz naród reprezentowany jest przez orła. Inne narody mają inne ptaki. Rzym ma orła. Niemcy mają orła. Wiele z nich, a są to wielkie ptaki nieba. Ale we wszystkich krajach gołębica symbolizuje pokój. To jest uniwersalnym znakiem. Tak jak brat Perry Green powiedział pewnego wieczoru, symbolem poddania się jest podniesienie rąk. We wszystkich krajach podniesienie rąk symbolizuje poddanie się. Gdy śpiewacie, Podnosicie ręce na znak, że poddajecie się we wszystkim. Podobnie gołębica jest we wszystkich krajach symbolem pokoju. Dlaczego? Ze względu na jej łagodność i niewinność. One są powodem, że symbolizuje ona pokój. Inną cechą gołębicy jest to, że jest to ptak miłujący dom. Ona lubi przebywać w domu. I jeszcze coś innego. Ona jest zawsze wierna swojemu partnerowi. Gołębie, zarówno samce, jak i samice, nigdy nie opuszczają się. Samiczka znajduje swojego partnera w okresie parzenia się. Widzicie, jest to chwalebną cechą Bożego stworzenia. W tym leży przyczyna, dla której On uczynił Ewę produktem ubocznym. Rozumiecie? Gdyby ona została stworzona jak inne stworzenia płci żeńskiej, ona znajdowałaby swojego partnera w okresie łączenia się, a tymczasem ona może to zrobić w dowolnym czasie. Widzicie? Na skutek tego jest tak, jak jest. Nie chcemy teraz zagłębiać się w to, ponieważ jest to w kazaniu małżeństwo i rozwód i tak dalej. Ale jednak ona jest zacna i rozwinęła w sobie tę cnotę. Wy wiecie, jak przemawiałem na ten temat niedawno. W porządku. Zauważcie, że spoczywa na niej wielka odpowiedzialność. Otóż gołębica jest zawsze wierna swojemu partnerowi. Zawsze. One nigdy nie odchodzą od siebie. Pozwólcie mi zatrzymać się tutaj na chwilę i powiedzieć, że prawdziwa oblubienica, gołębica płci żeńskiej, jest także wierna swojemu partnerowi. Ona nie pozwoli wszczepić w siebie żadnego dogmatu, żadnej doktryny denominacyjnej, ani niczego ze świata. Pozostaje wierna swojemu partnerowi słowu. Zawsze wierna. Dzięki temu, że gołąb ma zamiłowanie przebywania w domu, że lubi wracać do domu, może być używany z powodzeniem jako gołąb pocztowy. Ponieważ miłuje swój dom, możecie go wypuścić w dowolnym miejscu, a on wróci do swojego domu. Zawsze wraca do domu. Chcielibyśmy to podkreślić, zatrzymując się przy tym na chwilę. Wy, chrześcijanie, zrozumiecie, co mam na myśli. Gołębica zawsze znajduje drogę do domu i dlatego używa się jej w roli gołębia pocztowego. Bywało, że używano ich w czasie wojen, a nawet jeszcze teraz używa się gołębi pocztowych dla przekazywania wiadomości. Dzięki temu więc, jak widzicie, gołąb jest posłańcem, zarówno u Boga, jak i u ludzi. Gołębica jest posłańcem. Była posłańcem do Noego, aby powiadomić go, że ponownie nastał pokój. Użył jej także Bóg, aby potwierdzić, że to jest Jego Syn, ta ofiara, która ma przywrócić na ziemi pokój, a w ludziach dobre upodobanie. Została użyta jako posłaniec. W tym miejscu chciałbym opowiedzieć o pewnym wydarzeniu, które mi się przypomina, o którym czytałem kiedyś w pewnej książce. Nie wiem, czy tak było na pewno, ale może było to w książce Schyłek I wojny światowej. Nie jestem tego całkiem pewien. Jeśli tam tego nie znajdziecie, to chyba się mylę. Czytałem to w jakiejś książce już bardzo dawno temu. Niewątpliwie jednak była to dramatyczna historia. Pewien oddział amerykańskich żołnierzy znalazł się pod ogniem niemieckich karabinów maszynowych i ukrył się w jakimś dole. Przypuszczam, że wy żołnierze rozumiecie, że byli gdzieś na jakimś patrolu zwiadowczym. Zostali przygwożdżeni tym ogniem. I kończyła im się amunicja, a Niemcy w wielkich jednostkach przemieszczali się wszędzie dookoła. Oni wiedzieli, że jeśli wkrótce nie otrzymają pomocy, jeśli nie nadejdą posiłki, zostaną niebawem zniszczeni, gdyż Niemcy schodzili ze wzgórza i zbliżali się wprost do ich pozycji. Jeden z tych żołnierzy przypomniał sobie, że ma ze sobą maskotkę, oswojonego gołębia. Wiedział, że gdyby temu gołębiowi udało się wydostać, mógłby zanieść do dowództwa wiadomość o tym, w jakim położeniu oni się znajdują. Dlatego usiedli i napisali notatkę. Jesteśmy na tym miejscu. Amunicja na wyczerpaniu. Za kilka godzin będziemy zmuszeni się poddać albo zostaniemy zniszczeni. Przywiązali to do nóżki tego gołębia i wypuścili go. Jest to ptak miłujący dom. Co więc on zrobił? Poleciał w stronę domu, aby odszukać swoją partnerkę. Ona martwiła się o niego i on powinien był do niej wrócić. Ale kiedy on wzbił się w powietrze, Niemcy zauważyli, co się stało. Zaczęli więc strzelać do tego gołębia. Jeden z nich trafił go kulą i złamał mu nóżkę. Inny pocisk wyrwał kawałek ciała z jego pleców. Jego pierś została mocno zraniona. Ustrzelono mu koniec jednego skrzydełka, tak że jego lot stał się nierówny, ale on z wysiłkiem leciał dalej, aż wreszcie dotarł do celu. Okaleczony, ranny, wyczerpany, krwawiący, ale spadł do obozu z tym poselstwem. To był sławny gołąb. Lecz bracie, Izajasz 53 mówi nam o tym, który opuścił dom i wszystko, co było dobre. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Choroby, przesądy i demony przygwoździły nas. Nie było drogi wyjścia. Kościół znalazł się w błędzie. Poszli za sprawami denominacyjnymi. Faryzeusze, saduceusze, obmywanie kubków i naczyń. A Słowo Boże stało się nieskuteczne. Ale ta miła głębica stąpiła. I jedna tylko rzecz mogła się stać. Potrzebny był Odkupiciel. On został zraniony, okaleczony, zbity, rozdarty, ale on znał drogę z powrotem do domu. Dlatego z krzyża Golgoty, gdzie go okaleczyli, zranili i zmiażdżyli, pastwiąc się nad nim jak stado wilków, on wzbił się do lotu i wylądował u drzwi niebios poselstwem. Wykonało się, wykonało się. Oni są wolni. Choroby mogą być teraz uzdrowione. Grzesznicy mogą być zbawieni. Więźniowie mogą zostać wyzwoleni. Chociaż on został okaleczony i zraniony, ta wielka bitwa, w której wszystko było przeciwko niemu, została wygrana. Nawet poeta zawołał: wśród drżących skał i ciemnych chmur mój Zbawca skłonił głowę i umarł, ale rozdarta zasłona odsłoniła drogę w radości nieba i nieskończonego dnia. Przez całe życie byłem nerwowo chory. W czasie, gdy byłem chłopcem, coś uderzyło mnie. Przestraszyłem się, a potem co 7 lat działo się to ze mną. Brat Jack pamięta, kiedy rozpocząłem po raz pierwszy, opuściłem pole pracy na okres roku, gdyż coś się wydarzyło. Pamiętam ten dzień, kiedy Juanita Hampil, teraz ona chyba nazywa się Juanita Kelly, gdyż po śmierci jej męża ona poślubiła brata Kelly. Anna Jean, mam ich zdjęcia. Te dwie dziewczyny i siostra Moore utworzyły trio i śpiewały pieśń, której nigdy nie zapomnę, patrząc poza zachód słońca. Bracie Jack, przypuszczam, że to pamiętasz. Przybyłeś wtedy z Florydy. Jakie to miłe dziewczyny. Pamiętam, że tamtego poranku była pewna grupa zielonoświątkowa z północnej części kraju, gdzieś z Michigan. Te dziewczyny wystąpiły, kiedy brat Humper. Widziałem go tu poprzedniego wieczoru. Teraz może go tu nie ma. Brat Ed Humper. Czy jesteś tu, bracie Ed? Chyba go nie ma. Siedział tutaj niedawno. Wielu z was go zna. On, ja i brat Huli mieliśmy wyjeżdżać, a te dziewczyny stanęły tam w rogu, zaśpiewały to, a potem każdemu z nas dały po jednej żółtej róży, które miały w swoich włosach. Było to wtedy, jak został uzdrowiony ten obłąkany. Wydarzyły się wtedy wielkie rzeczy. Podążałem sobie moją drogą szczęśliwie, jak tylko mogłem być, a tu nagle dotknęło mnie to znowu. Po roku, zanim wróciłem na pole pracy, to nieomal zabiło mnie. Od lat chłopięcych zawsze mówiłem, że nie wiem, co to jest widzenie. Jako chłopiec mówiłem sobie zawsze, gdybym tylko wpadł w jeden z tych transów i zobaczył to, wyzdrowiałbym. W tym czasie zawsze chciałem pójść do kliniki Mayo, aby dowiedzieć się, co jest ze mną nie w porządku. Mój żołądek zaczyna wytwarzać nadmiar kwasów, a wtedy, och, ratunku. Brat Jack pomógł mi wyjść na zewnątrz budynku. Obszedłem go dookoła, a nagle zwymiotowałem jakąś ciepłą, wodnistą ciecz. Powróciłem za pulpit i modliłem się za chorych, którzy byli w stanie dwa razy gorszym od mojego. I oni byli uzdrawiani. Położyłem swoje ręce na mężczyznę, który miał raka na twarzy i ten rak zniknął z jego twarzy, podczas gdy tam stał. Ja natomiast byłem tak chory, że ledwie trzymałem się na nogach. Nie wiecie, na co cierpiałem. Po prostu na depresję umysłową. Przez całe życie, co 7 lat, przychodziło to na mnie. W tym właśnie czasie jestem teraz, w 8:07. Byłem więc bardzo przygnębiony. Płakałem, prosiłem, błagałem. Pamiętam, że kiedy w końcu wydawało mi się, że mam już dosyć pieniędzy, aby móc udać się do kliniki Mayo na badanie, mówiono mi, tam wybadają, co jest przyczyną tej dolegliwości. Żona i ja wraz z Becky, która jest tam w tyle, Sara była wtedy małą, wątłą dziewczynką. Dopiero co rozpoczęłem moją usługę uzdrawiania. Wyruszyliśmy więc do Majów. Poddałem się badaniom w tej klinice. W noc poprzedzającą otrzymanie ostatecznych wyników zbudziłem się i siedziałem na łóżku, rozglądając się dookoła. Patrząc tak, zobaczyłem przed sobą chłopca podobnego do mnie, około 7-letniego. Byłem to ja. On stał koło starego, spróchniałego drzewa, a na tym drzewie... Wy, którzy polujecie na wiewiórki, wiecie, że jeśli patykiem pociera się pień drzewa w górę i w dół, to gdy jest tam wiewiórka, ona przestraszy się i wybiegnie z dziupli na zewnątrz. Ja więc patrzyłem na miejsce, gdzie mogła być wiewiórka i myślałem sobie, ciekawe, co to za rodzaj wiewiórki. Potarłem pień drzewa, a kiedy to zrobiłem, zobaczyłem, że nie jestem już chłopcem, lecz około 38-letnim mężczyzną. Kiedy potarłem ten pień, z dziupli wyskoczyła mała, ciemna, prawie czarna wiewiórka takiej oto długości, a wydawało się, że wylatują z niej jakieś iskry. Miała małe, przenikliwe oczka jak paciorki i wyglądała na najbardziej złośliwe stworzenie, jakie kiedykolwiek widziałem, podobne raczej do łasicy niż do wiewiórki. Patrzyła wprost na mnie. Otworzyłem usta, aby coś powiedzieć, ale jak tylko to zrobiłem, ona w mgnieniu oka wpadła mi przez usta do żołądka i zaczęła mnie rozrywać w kawałki. Kiedy opuściło mnie to widzenie, patrząc z podniesionymi rękami, zacząłem krzyczeć: o Boże, miej litość nade mną, to mnie zabije. Wtedy w głębi pokoju słyszałem głos mówiący: pamiętaj, ona ma tylko 6 cali długości. Ilu z was pamięta tę historię? Opowiadałem to wiele razy ludziom przychodzącym do świątyni. To powtarzało się ciągle i cierpiałem zawsze tak samo. Bracia w klinice Majów zbadali mnie i następnego dnia powiedzieli: pana ojciec był Irlandczykiem i pił. Pana matka była na wpół Indianką. To sprawia, że jest pan na wpół mieszańcem. Jest pan takim nerwowym wrakiem i już nigdy się pan z tego nie wydostanie. Poza tym jest pan zdrowy, ale to jest czymś w duszy, czego ludzie nie są w stanie kontrolować. Kiedy człowiek umiera, nie możemy tego badać, robiąc sekcję, gdyż jego dusza oczywiście z niego wychodzi, a więc nigdy pan się z tego nie wydostanie. Ten facet, mój stary lekarz, powiedział jeszcze: mój ojciec miał to także. Zmarł pomiędzy 85 a 90 rokiem życia. Jeszcze miesiąc albo dwa przed śmiercią badałem go. Miał to przez całe życie. Nabawił się tych czarów. Niektórzy ludzie, którzy na to cierpią, powiedział, są w silnej depresji. Ten rodzaj zabija ich. Jest też inny rodzaj, na który cierpią kobiety w okresie przekwitania. One przeważnie płaczą. Pan cierpi na rodzaj przejawiający się uczuciem znużenia. Kiedy to przychodzi, następuje nadkwasowość żołądka i człowiek jest rozstrojony. Ależ proszę pana, ja nie robię nic takiego. Jestem szczęśliwy, odpowiedziałem. Słusznie, to pochodzi po prostu z ludzkiej torby grabieżczej. Będzie to pan miał zawsze. O, jakże to zniechęcająca rzecz. Ale w moich myślach tkwiło ciągle to zdanie. Pamiętaj, że ma tylko 6 cali długości. Moja żona siedząca tam w tyle może wam to potwierdzić. Rok po roku o tym myślałem. A potem, przed moją ostatnią podróżą za ocean, kiedy byłem w domu, udałem się na wycieczkę z polowaniem na wiewiórki. Wyskoczyłem z samochodu z bratem Bankswoodem, który dzisiaj słucha, i zacząłem biec pod górę. A wyglądało na to, że serce wyskoczy ze mnie. Czym to jest spowodowane? Zapytałem doktora Sam Adair. Następnym razem, gdy będziesz to miał, zrób sobie kardiogram. Odpowiedział: dobrze. Kiedy więc w następnym roku to się powtórzyło, poszedłem, aby dać sobie zrobić kardiogram. Powiedziano mi wtedy: z sercem nic nie dzieje się złego, to tylko sprawa nerwów. Wtedy to się rozpoczynało. Inny jeszcze lekarz, mój dobry przyjaciel, powiedział mi: powodem tego jest twoje serce, mój drogi, bądź raczej ostrożny. To było w tym roku, kiedy dzwoniłem do brata Moore i on znalazł kogoś, kto zastąpił mnie w głoszeniu kazań, kiedy udałem się na polowanie na kozły z bratem Fredem. Łaziłem wtedy po górach jak za młodych lat. Kiedy miałem 16 lat, biegałem mila za milą. A wcale mi to nie dokuczało, widzicie? Powróciłem i powiedziałem o tym Samowi, on jednak odrzekł: jest jednak coś nie w porządku, bądź raczej ostrożny. Potem miałem widzenie starego lekarza, stojącego z takim staromodnym stetoskopem przerzuconym przez ramię. On stanął przede mną pewnego dnia i powiedział: nie daj sobie wmawiać, że to twoje serce, to twój żołądek. No, skoro to jest widzenie, będę trzymał się na przyszłość tego słowa. Pomyślałem sobie, robiłem przygotowania do wyjazdu do Afryki. Przed podróżą musiałem otrzymać szereg zastrzyków, gdyż wymagały tego przepisy. Gdy więc brałem te zastrzyki, powiedziano mi, ależ nie mogę u pana znaleźć nic złego. Hemoglobina, krew jest na 96. Nawet w 16 latach nie mogłoby być lepiej. Żelazne zdrowie, pozwalające dotrwać nawet do setki. Płuca i wszystko w całkowitym porządku. Nie ma cukru, niczego. Dziękuję, odpowiedziałem. Przeszedłem przez te badania, aby móc zabrać z sobą na pokład świadectwo o stanie zdrowia. Co pan o tym może powiedzieć? Zapytał. Tylko tyle, że jest to takie nieustanne zakwaszenie żołądka. Ja panu coś powiem. O, ale ja byłem badany. Byłem u braci Majów i gdzie indziej. Chwileczkę, odpowiedział. Czasami wrzód jest taki mały, że ta substancja zawierająca bar tego nie wykaże. A czasem znowu jest tak wielki, że nie widać go na zdjęciu rentgenowskim, bo ono jest tylko cieniem. Maleńki, niewidoczny wrzód nie wywołałby takich objawów, ale większa liczba takich małych wrzodów mogłaby to spowodować. Znam tutaj pewnego starego lekarza, który wynalazł pewien przyrząd i teraz on już jest stosowany. Człowiek zostaje uśpiony z pewnym preparatem sodowym, a potem do jego żołądka zostaje wpuszczona sonda na cienkiej rurce. Można w ten sposób obserwować wnętrze żołądka i stwierdzić, co jest nie w porządku. Ten człowiek, powiedział, jest chrześcijaninem, podobnie jak pan. Dlaczego nie miałby się pan z nim zobaczyć? Zapisałem sobie jego nazwisko, dr Van Ravensford. Po powrocie wybrałem się do tego starego lekarza. On jest bardzo miłym człowiekiem ze wschodnich Indii, wywodzącym się ze słynnej rodziny misjonarzy. On słyszał o mnie i czytał moją książkę. Uścisnął mi rękę i powiedział, bracie Branham, chętnie zrobię to dla ciebie. W następnym tygodniu udaj się do szpitala, a zanim tam pójdziesz, daj mi znać. Otrzymasz niewielki zastrzyk pentotalu, po którym zaśniesz na 5 minut. Moja córka otrzymała to właśnie, kiedy miano jej usuwać ząb, a także córeczka brata Normana. Pomyślałem więc, że 5 minut uśpienia nie może mi zaszkodzić. Dlatego zgodziłem się na takie badanie, aby potem się uspokoić. Następnego poranku, kiedy przebudziłem się i usiadłem w łóżku, rozejrzałem się. Moja żona jeszcze spała. Spojrzałem przez okno na wielkie góry Katalina, które widać z miejsca, gdzie mieszkam, na miejsce, gdzie anioł pański włożył w moją rękę miecz i gdzie ukazało się tych 7 aniołów, których widzicie na tym zdjęciu. Tam miały miejsce te wielkie rzeczy. Kiedy tak patrzyłem, znalazłem się znowu koło tego drzewa, gdzie była ta wiewiórka. Spojrzałem w górę i pomyślałem o tym widzeniu. To jest ta dziupla. Ciekawy, czy ona tam jeszcze jest. Załomotałem tym drzewem i ona wyskoczyła. Była to najdziwniejsza wiewiórka, jaką kiedykolwiek widziałem. Musielibyście znać moją usługę, aby zrozumieć te symbole i tym podobne rzeczy. Zanim zdołałem mrugnąć okiem, ona skoczyła na mnie, ale tym razem chybiła. Nie trafiła w moje usta, uderzyła w klatkę piersiową i spadła. Gdy to zrobiła, usłyszałem, jak coś mówi. Udaj się do gór Katalina. Obróciłem się i powiedziałem, Meda, czy nie śpisz już, moja droga? Zbudziłem ją. O co chodzi? Zapytała. Było około 5 rano. Wyglądałem przez okno i zobaczyłem znowu tę wiewiórkę, moja droga. Jaką wiewiórkę? Tę samą, którą widziałem w klinice Mayo. Wiesz co? Ona tym razem chybiła celu. Nie wpadła mi w usta, lecz odpadła od moich piersi. Chwała Bogu. Och, od czasów, gdy byłem chłopcem, wyczekiwałem, kiedy się to stanie. Pragnąłem, aby to nastąpiło. Zanim jeszcze wiedziałem, co to jest widzenie, wiedziałem już, że kiedy tylko zobaczę to wydarzenie, poczuję się dobrze. Ktokolwiek mi o tym powie, tak będzie, dlatego już przez 40 lat wypatruję tego i oto teraz się to stało. Przedtem, gdy byłem w klinice Mayo, w tym samym czasie, kiedy otrzymałem to poselstwo i miałem to widzenie, moja poczciwa matka, która odeszła już do chwały, była bardzo niezwykłą kobietą. Miała w życiu tylko 3 albo 4 sny, ale one zawsze były prawdziwe. Kiedy ona zaczynała mi o czymś opowiadać, ja mówiłem do niej, zatrzymaj się teraz, mamo, a ja ci powiem resztę. Widzicie? Ponieważ zawsze, kiedy dajecie mi jakiś sen, aby go wyłożyć, nie mówicie mi zazwyczaj dokładnie o wszystkim, lecz kiedy ja potem widzę to na nowo, widzę dokładnie, o czym wyście śnili, a wtedy on mi mówi, jakie to ma znaczenie. Rozumiecie? Nie musicie mi mówić, jaki to był sen, ponieważ on sam pokazuje mi ten sen, widzicie? A kiedy ja to zobaczę, mogę powiedzieć, nie powiedziałeś mi tego ani tamtego, widzicie? Tak więc Bóg, który może wyłożyć sen, może także pokazać ten sen. On może go pokazać i może go wyłożyć. Czyż nie było czegoś takiego w Biblii? Zaczyna to do mnie docierać. Czy to nie był Daniel, a może Józef? W każdym razie jest to gdzieś w Biblii. Józef, jeśli potraficie opowiedzieć mi, bo opowiedziane, ależ tak, to był król Nebukadnesar. Słusznie, opowiedz mi sen, powiedzieli magowie. On mnie odszedł, odpowiedział. Tak jest, pamiętam to, myślałem wtedy o tym. Zauważcie teraz, mama przywołała mnie i powiedziała, Billy, chodź tutaj, synu, i usiądź. Miałam dziwny sen, widziałam cię, jak leżysz chory, prawie umierający, ze swoim żołądkiem jak zazwyczaj. Ileż to ona ugotowała mi posiłków dietetycznych. Budowałeś dom na wzgórzu. Widziałam 6 białych, gruchających gołąbków, przylatujących z nieba, tworzących kształt litery S. I one usiadły ci na piersiach. Jeden z nich, który był z przodu, starał się ci coś powiedzieć. Były to naprawdę połyskujące, bielusieńkie gołębie. Obróciły swoje małe główki w stronę twojej klatki piersiowej i gruchały. Gru, 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 gru. Nie mogłam tego zrozumieć. Gruchały tylko bez przerwy. Gru, gru, gru. Och, widzę to. Chwała Panu, wykrzyknąłem. I one znowu ustawiły się w kształt litery S i poleciały z powrotem do nieba. Gruchając gru, gru, gru. Poleciały z powrotem do domu. Otóż to małe zwierzę, które widziałem, miało 6 cali długości. Tych gołębi, które mama widziała, było 6. 6 to liczba niepełna. Wiedziałem, że pewnego dnia zobaczę tego 7. O, ludzie, to były cierpienia. Wlokło się to bez końca. Tego poranku, gdy miałem to widzenie, wstałem i byłem posłuszny Panu. Odprowadziłem swojego małego Józefa do szkoły. On słucha mnie teraz w Tucson. Zabrałem go do szkoły i powiedziałem do Medy, że nie wiem, kiedy wrócę. Ruszyłem w góry Catalina, w te pagórki, u ich podnóża i doszedłem do miejsca, gdzie anioł pański włożył mi do ręki miecz. Było bardzo wcześnie. Zacząłem się wspinać na tę górę. Lecz zamiast posuwać się ku szczytom, wprost ku górze, skierowałem się w prawą stronę. Wy wiecie, jak jest w Arizonie. Mnóstwo węży, jaszczurek i skorpionów. Coś powiedziało mi, skieruj się w prawą stronę. Zapuściłem się daleko w głąb szczytów górskich. Krążyłem, mijając te potężne skały, o wiele większe niż ta świątynia, leżące wśród tych wierzchołków, gdzie bardzo rzadko docierają ludzie. Około 11 natknąłem się na małą, osłoniętą kotlinę, położoną na ścieżce jeleni. Miałem zdjętą koszulę i czapkę trzymałem w ręce, gdyż oblewałem się potem. Dlatego wszedłem do tej kotliny, a kiedy tam się znalazłem, odczułem obecność Pana. Zdjąłem czapkę i rozejrzałem się dookoła. Pomyślałem sobie, On jest gdzieś tutaj. Wiem, że On tu jest. Co to jest? Uszedłem jeszcze kilka kroków i powiedziałem, Panie, Ty jesteś gdzieś tutaj. Spojrzałem na ścieżkę, a tam leżała ta wiewiórka. Chciała wskoczyć na coś, ale chybiła celu i spadła, a wtedy przygniotła ją czoja. To jest skaczący kaktus. Przewaliła się przez jej głowę, pierś i tułów i ona leżała martwa. Ta dziwacznie wyglądająca wiewiórka nie trafiła do moich ust i zderzyła się z tą czoją. Głos Pański powiedział mi, twój nieprzyjaciel jest martwy. Stałem tam i drżałem. Zazwyczaj wrony zjadłyby to zaraz. Innym razem, kilka dni później, zabiłem węża i on leżał na drodze zaledwie około pół godziny. Zazwyczaj latają tam orły i kruki i zaraz to porywają. Zabiłem węża koralowego, który jest naszym najbardziej jadowitym gadem. Było to kilka dni temu. Położyłem go, a kiedy po chwili chciałem go zabrać, aby go pokazać, już go nie było. Latające tam wrony zabrały go. To natomiast leżało tam od czasu, kiedy miałem to widzenie. Przypuszczam, że było to w sobotę, a poszedłem tam w poniedziałek. Tam więc znajdowała się, leżąc martwa. Zdeptałem to moimi nogami, obszedłem dookoła, potem usiadłem. Siedziałem tam, płakałem przez chwilę i modliłem się, patrząc w dół na Tucson, leżące kilka mil poniżej. Wróciłem znowu na to miejsce, a tam leżało to ciągle. Kiedy wszedłem do tej kotliny, Duch Boży ogarnął mnie ponownie. Pochodziłem jeszcze wokół tego miejsca, po czym zszedłem z tej góry. Wróciłem do domu i powiedziałem do żony, kochanie, nie wiem jak, ja się z tego wdostanę. Kiedy doktor Ravensford zrobił mi to badanie, powiedział, jest całkowicie niemożliwe, abyś był zdrowy. On dał mi zastrzyk pentotalu, który miał mnie uśpić na 5 minut, a ja spałem 10 godzin. Te środki, nawet aspiryna, mnie powalają. On więc dał mi ten zastrzyk i wpuścił mi ten sondę do żołądka przez przewód pokarmowy. Następnego poranku, kiedy oprzytomniałem, on powiedział mi, proszę księdza, przykro mi to mówić, ale ściany twojego żołądka są tak wyschnięte, że aż stwardniałe. Nigdy tego nie wiedziałem. On użył wyrazu gastrytis. Poszedłem więc i zajrzałem do słownika, a tam było wyjaśnienie, że jest to coś, co zanikło, obumarło. Będziesz to miał zawsze, powiedział. Byłbym więc zniechęconym facetem. Gdyby nie to widzenie od Pana, wróć na tę górę, powiedziało mi coś następnego dnia. Tym razem zamiast iść tą samą drogą, prowadzony byłem, aby iść inną drogą. Stanąłem tam i patrzyłem, a przede mną usiadł ten 7 mały, biały gołąbek i patrzył prosto na mnie. Przetarłem swoje oczy, to musi być widzenie. Z pewnością tak, powiedziałem do siebie. Patrzyłem na niego i powiedziałem, gołąbku, skądże ty się tu bierzesz? Był śliczny, bielusieńki. Może był to gołąb domowy. Cokolwiek to było, znajdowało się to tam, na tym pustkowiu. Wszechmogący Bóg, który wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych, którego jestem sługą i którego słowo leży tutaj otwarte przede mną, wie, że mówię prawdę i nie kłamię. Siedział tam, ten gołąbek, i patrzył na mnie. Chodziłem dookoła i myślałem, to jest na pewno widzenie. Odwróciłem głowę, a potem zwróciłem ją z powrotem na niego. A on siedział tam dalej. Widziałem wyraźnie jego białe skrzydełka, tak śnieżno-białe, jak tylko to możliwe. Jego małe, żółte nóżki i mały, żółty dziubek. Siedział i patrzył na mnie. Patrzył prosto w stronę zachodu. Obszedłem go w taki sposób, ale nie dotknąłbym go za nic. Zacząłem iść ścieżką w górę, ale kiedy się obejrzałem, siedział tam dalej i patrzył na mnie. Bracie, jako syn Abrahama, ja nie zważam na to, co powiedział mi lekarz. Mimo wszystko, będę zdrów. Trzeciego dnia wróciłem. Wspinałem się wysoko. Wielu z was zna to widzenie o tym wozu indiańskim, jadącym konno poprzez ten mur na zachód. Około południa coś przyciągnęło mnie do dużej skały i powiedział do mnie, połóż na niej swoje ręce i módl się. Bóg na niebie wie, że to prawda. Przyłożyłem swoje ręce do tej skały, spojrzałem w górę w kierunku nieba i zacząłem się modlić. Wtedy usłyszałem głos z wierzchołka tej skały mówiący, o co się opierasz? Co masz powyżej swojego serca? Stałem wyprostowany, z gołymi ramionami, rozebrany do pasa, gdyż było gorąco. Spojrzałem za siebie, a tam w kwarcowej skale wyryty był napis. Biały orzeł. Dokładnie jak mówiło to widzenie. Poprzez co przyjdzie to następne poselstwo. Byłem tak podniecony, że pobiegłem do domu. Wziąłem aparat fotograficzny i następnego dnia wróciłem tam, aby utrwalić to na zdjęciu. Ciągle jeszcze był tam ten napis w skale. Biały orzeł. Gołębica prowadząca orła. W jaki sposób ja wiem? Powiem wam, zanim to się stanie. Ten doktor to niewątpliwie dobry lekarz. Moim zdaniem jest to miły człowiek. Ale ja wiem, że wydostanę się z tego. Jest to załatwione. Nadszedł już temu koniec. I będę zdrów. Myślałem o tym, kiedy Ernie śpiewał przed chwilą tę pieśń na skrzydłach gołębicy. Jaka jest do tego melodia? Rozpocznij to dla mnie, Ernie. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Śpiewajcie to ze mną. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Rozumiem, że Ernie zaśpiewał z tego dwie zwrotki. Ja zaśpiewam wam trzy zwrotki. Gdy Noe dryfował przez wiele dni na wodach potopu, w różnorodny sposób poszukiwał lądu. Miał pewne kłopoty, lecz one nie pochodziły z góry, gdyż Bóg zesłał mu swój znak na skrzydłach gołębicy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Jezus, nasz Zbawiciel, przyszedł pewnego dnia na ziemię. Urodził się w stajni. Leżał w żłobie na sianie. Choć tutaj został odrzucony, otrzymał pomoc z góry, gdyż Bóg zesłał mu swój znak na skrzydłach gołębicy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Choć bardzo cierpiałem w różnoraki sposób, wołałem o uzdrowienie zarówno nocą, jak i dniem. Jednak wiara nie została zapomniana przez Ojca w górze. On dał mi swój znak na skrzydłach gołębicy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. O, był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry, na skrzydłach gołębicy. Drogi Boże, dziękuję Ci za te rzeczy, Ojcze. Ty dałeś znak Noemu, dałeś znak światu, dałeś znak także i mnie. A następnego dnia, zobaczywszy tego latającego orła, o Boże, wiem, że jest poselstwo wychodzące teraz i modlę się, Boże, abyś pozwolił tej gołębicy prowadzić. Spraw to, Panie, doprowadziło mnie to do wiary, jakiej nigdy nie miałem. Wiem, Boże, wiem, że będzie wszystko dobrze. I dlatego dziękuję Ci za to, Ojcze. A dziś wieczorem ześlij w dół ponownie swoje poselstwo. Panie, na skrzydłach gołębicy słowa. Spraw to, drogi Ojcze Niebieski. Nie każdemu, kto przejdzie przez to podium dziś wieczorem, a także na zewnątrz, w zgromadzeniach po całym kraju, Twoja wielka gołębica wiary sfrunie do serca. Daruj im wiarę, Panie, aby mogli zostać uzdrowieni. Pamiętamy, że Bóg nie ma względu na osoby. On mógł posłać poselstwo do Noego, mógł posłać je do Jana Chrzciciela, mógł posłać je do mnie i może też posłać je do innych. Modlę się, Panie, aby ta gołębica wleciała właśnie teraz do każdego serca, ze swoim małym, złotym dzióbkiem i zaszeptała, że jego ranami i sińcami jesteśmy uzdrowieni. Spraw, Boże, aby nasze przestępstwa zostały wymazane, aby nasze nieprawości zostały przebaczone i aby nasze choroby zostały uzdrowione. Jest to w Twojej ręce. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, amen. Trzymajcie pochylone głowy jeszcze przez chwilę. Ilu z was obecnych tutaj mogłoby i chciałoby powiedzieć teraz, braci Branham, przez całe swoje życie byłem w błędzie. Chciałem służyć Bogu, ale dziś wieczorem jestem gotowy się poddać. Módl się do Boga, aby ta gołębica wleciała dziś wieczorem do mojego serca. Odczuwam trzepotanie jej skrzydeł, podczas gdy tam wlatuje. Podnieście swoje ręce. Czy zechcecie to zrobić? Tutaj spośród tych słuchaczy, których widzę, och, czyni to wielu w całej sali. Także wy w oddali, słuchający w salach na różnych miejscach kraju, u brata Hunta i brata Kulmana, a także brata Leo i tam w Tucson, w świątyni Branhama i wzdłuż wybrzeża zachodniego. Podnieście wszędzie swoje ręce, mówiąc, chcę, aby ta gołębica wleciała do mojego serca dziś wieczorem. Niech ta śnieżno-biała gołębica, Duch Święty, przyniesie mi na swoich skrzydłach słodką Bożą miłość. Poślij mi to dziś wieczorem, Panie, i włóż do mojego serca tę wiarę, która mi jest potrzebna. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę, o Boże, odpuść nasze grzechy. Ta zraniona gołębica przekazała nam, o Boże, to poselstwo mówiące, wykonało się. My w to wierzymy. Daruj nam tylko tę wiarę, aby w to uwierzyć. O to modlimy się w imieniu Jezusa. Amen. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry, na skrzydłach gołębicy. Skąd wziął się tamten gołąbek? Nie wiem. Nie powinien był znajdować się tam, na takiej pustkowi. Nie, normalnie nie mógłby tam być. A dlaczego on tam był? A dlaczego on był biały? Ojciec Niebieski wie, że był bielutki, jak moja koszula. Tam sobie siedział. Lecz to było na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Bóg zesłał swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. O, czy nie czujecie się przy tym naprawdę pokorni? Uściśnijmy dłonie, jedni drugim śpiewajmy to. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Podnieśmy swoje ręce do Niego i śpiewajmy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. gdy Noe dryfował przez wiele dni na wodach potopu. W różnorodny sposób poszukiwał lądu. Miał pewne kłopoty, lecz one nie pochodziły z góry, gdyż Bóg zesłał mu swój znak na skrzydłach gołębicy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry, na skrzydłach gołębicy. Jezus, nasz Zbawiciel, przyszedł pewnego dnia na ziemię. Urodził się w stajni. Leżał w żłobie na sianie. Choć tutaj został odrzucony, otrzymał pomoc z góry, gdyż Bóg zesłał mu swój znak na skrzydłach gołębicy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry, na skrzydłach gołębicy. Dlaczego mnie, starego człowieka, który cierpiał przez całe swoje życie? On teraz uzdrowił. Wierzę, że pojadę znowu tą ścieżką, ponieważ mam przekazywać poselstwo. I dzisiaj mówię do swojego ojca, jak Junior widział to któregoś dnia w swoim śnie na skrzydłach tej gołębicy, wlatującej tutaj do tych okien. Panie, Twój sługa melduje się do służby. Amen. Jestem gotowy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Wierzymy teraz, że On porusza się teraz nad tym zgromadzeniem. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Oczekujemy, Panie. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Wy, którzy macie karty modlitewne, powstańcie, wyjdźcie i ustawcie się tutaj, w tym przejściu. Przechodźcie tędy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Wy, którzy macie karty modlitewne, a siedzicie po tej stronie, wyjdźcie lewą stroną. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Skąd wziął się ten gołąbek tam wysoko w górach na pustkowiu? Powiedziałbym tak. Bóg widział, że Abrahamowi potrzebny jest baran na znak, że on jest Jahwe Jireh. Pan sam może postarać się o ofiarę. Pomyślcie tylko o tym. Ten sam Bóg przez tą samą inspirację, przez ten sam rodzaj ludzi zesłał gołąbka. On ciągle jeszcze jest Bogiem. Jahwe Jireh może dostarczyć wszystkiego, co jest potrzebne. Czy nie zechcesz teraz, kiedy stoisz w tej kolejce modlitewnej, prosić Boga o to, aby dostarczył ci, czego potrzebujesz? Na skrzydłach tej gołębicy? Proś, aby gołębica, Duch Święty, wniósł do twojego serca wiarę w to, że zostaniesz uzdrowiony. Usiłuję sprawić, aby oni wszyscy, widzicie, znaleźli się na swoich nogach. Pytam teraz, brat Brown jest na swoim miejscu. Brat Jack, co proszę? Ktoś rozmawia z bratem Branhamem. Uwaga, wydawcy. W porządku, dobrze. Z tej strony przychodzą tędy jako pierwsi. Tutaj się ustawiają. Z tej tylnej części sali wchodzą tutaj i ustawiają się za nimi. Ci stamtąd stają tutaj z boku, a wy ustawiajcie się tuż za nimi. Zaraz tu podejdziecie, idąc dookoła, aby modlono się za wami. Otóż jestem pewny, że nie będzie to szybka kolejka. Zajmie nam to sporo czasu, aby móc modlić się z wszystkimi, na ile będzie to możliwe. Skróciłem nieco moje poselstwo, a wy wszyscy zauważyliście to, abyśmy mogli mieć tę kolejkę modlitewną. Upamiętnia ona uroczyście te dni, kiedy brat Jack Moore i brat Young Brown otrzymali zgodę od swoich żon, aby pójść i wyruszyć, byśmy razem poszli do Kalifornii, a potem przez całą Arizonę, wspólnie przez pustynię, modląc się za chorych. Wiecie co? Jeszcze dzisiaj żyją ludzie, którzy wtedy byli już umierający. Żyją do dziś dzięki temu przedsięwzięciu. Co to spowodowało? Posypały się boskie uzdrowienia we wszystkich kościołach kraju, nawet u prezbiterian i tak dalej. Zamknęło im to usta, ponieważ sprawił to Bóg. Ktoś musiał zostać namaszczony, aby zabić Goliata i wykazać, że można to zrobić, a wtedy reszta z nich nabrała odwagi. Tak jest. I ruszyła do akcji. Można to zrobić ponownie, gdyż on ciągle jeszcze zsyła swoją miłość na skrzydła gołębia. Chrześcijanie, chcę, abyście słuchali. Gdybym miał tu stanąć i przytaczać wam te wszystkie nadnaturalne wydarzenia, które widziałem w przeciągu ostatnich tylko 3 lat, to byłbym tu jeszcze o tym czasie następnej soboty wieczorem, mówiąc wam o tym. Nie mówię o tym zbyt wiele, ponieważ brzmi to jak coś prawie niemożliwego, ale mówię wam prawdę. Dokładnie taka jest prawda. Żyjemy pod przywództwem wielkiego, potężnego Jahwe. Tego samego, który był z prorokiem w Starym Testamencie i z Kościołem w Nowym Testamencie. On jest dziś tutaj, pojmując sobie oblubienicę z pogan dla chwały swojego imienia. Wierzcie temu. Ludzie, czy nie zechcecie? Jeśli kiedykolwiek temu wierzyliście, wierzcie temu właśnie teraz. Chciałbym, abyście tak postąpili. Nie wiemy, co zdarzy się choćby dziś wieczorem. Nie wiemy, co się może wydarzyć. Po prostu trwamy w oczekiwaniu. Proszę was, w imieniu Pana Jezusa, jako Jego sługa, wiem, że kiedy macie do czynienia z różnymi zborami, mieszają wam tam do tego wszystko możliwe. Ale jeśli wierzycie mi jako jego słudze, jeśli jest jakaś odrobina wątpliwości, powątpiewanie, niewiara są grzechem. Jeśli jest tego jakaś odrobina w waszym sercu, to proście Ojca, aby odjął to od was właśnie teraz, rozumiecie? A potem, kiedy przyjdziecie z autentyczną wiarą, moje ręce nie będą miały żadnego znaczenia. Jeśli nie dotrze to najpierw do was, potem zaś, gdy to przyjdzie, rozświetli to tę rzecz i zostaniecie uzdrowieni. Tak jest. Będziecie wiedzieli, że zostaliście uzdrowieni. Widzicie? Uwierzcie w to. Będę teraz modlił się za każdego z was, a gdy będę to robił, wy także połóżcie swoje ręce jedni na drugich. Wy módlcie się za tę osobę, na którą położyliście swoje ręce, a wtedy ja będę przepuszczał was przez tę kolejkę. Włóżcie swoje ręce na kogoś, kto jest z wami w kolejce. Drogi Boże, nie wiem, jak inaczej powiedzieć te rzeczy, Panie. Umiem tylko powiedzieć to, o czym wiem, że jest to prawdą. Ty jesteś dziś wieczorem moim świadkiem, że mówię prawdę. Moja wiara, Panie, i moje własne uzdrowienie w... Nie wiem kiedy, nie wiem jak, nie rozumiem tego, ale wierzę w to, Panie, że otrzymałem znak z góry. Ten 7 gołąbek dotarł tu w końcu. Ten 7 cal na tym zwierzęciu zaraz się zakończy. To jest skończone. Boże, chcę służyć Twojemu ludowi. Dlatego proszę, Boże, abyś tak namaścił nas dzisiaj, aby został uzdrowiony każdy, na kogo włożymy swoje ręce. Nie dlatego, że jesteśmy to my, lecz dlatego, że postępujemy zgodnie z Twoim przykazaniem. Ty powiedziałeś, takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzą. Panie, pomóż mi wierzyć i dopomóż ich sercom być podłożem wiary. Niech razem dla chwały Bożej każda osoba chora i udręczona w tym budynku i w innych budynkach po całym kraju, która jest teraz posłuszna tym wskazówkom, zostanie uzdrowiona. Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Miejcie wiarę. Wy wszyscy módlcie się z nami. Otóż to nie jest kolejka z rozpoznawaniem. Depresja, lęk. Wiem o tym. Biedna istota, ona mówi, że nigdy w życiu nie zaznała pokoju. To ta sama rzecz, nie może spać, nerwowość, napięcie. Drogi Boże, potwierdź mi, Panie, że mówiłem prawdę. Jakże współczuję tej miłej kobiecie. Proszę o Boże, abyś zesłał jej dziś wieczorem ten przebłysk wiary z góry, aby wiedziała, że Ty jesteś zobowiązany względem swojego słowa i że dotrzymasz każdego słowa. Niechaj Bóg niebios odejmie ten lęk od mojej siostry. Jestem Ci posłuszny, kładąc na nią swoje ręce i gromiąc to w imieniu Jezusa Chrystusa, niech to opuści ją. Amen. Zobacz teraz, siostro, wierz mi i rozpocznij z pomocą krzyża od tego momentu. Od dzisiejszego wieczoru zaprzeczaj temu, że to masz. Widzisz? Mów zawsze, że nie masz tego więcej, a wtedy to cię opuści. Siostra Palmer. Nasza siostra, siostra Palmer. Jej mąż jest moim bardzo drogim przyjacielem. Kaznodzieją w Georgii czy Alabamie. W Georgii. Ona przyjeżdżała tu do świątyni. Kiedy ja tu wygłaszam kazanie, oni przyjeżdżają z odległości 1500 mil, aby być na jednym nabożeństwie. Brat Palmer utracił kontrolę nad samochodem, czy raczej ich chłopiec, kiedy brał zakręt i mieli wypadek. Ona ma potem pewne następstwa. Módlmy się. Drogi Boże, wyzwól Twojego sługę, jego miłą żonę, wierną, szczerą, miłą służebnicę w Chrystusie. Proszę o to, Boże, kładąc na nią ręce wraz z bratem Jack Moore. Uzdrów ją i spraw, aby czuła się dobrze w imieniu Jezusa. Amen. Jest to w prawej nodze i Ty wstawiasz się za nim. Jego miły chłopiec odniósł obrażenia, ma uszkodzony żołądek i plecy. Módlmy się. Drogi Boże, niech ta śnieżno-biała gołębica sięgnie właśnie teraz do jego serca. Zraniony za występki nasze, starty za winy nasze. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Proszę, aby tak było u naszego brata, jego miłego syna w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Silne bóle głowy i dolegliwości nogi, która dokucza mu w czasie pracy. Drogi Boże, daruj błogosławieństwo Twojego uzdrowienia temu młodemu człowiekowi, kiedy jako słudzy Boży kładziemy na niego ręce. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Ona cierpi na dolegliwości kobiece, a także pragnie chrztu Duchem Świętym. Drogi Boże, kiedy zanoszę tę modlitwę wiary za tę miłą kobietę, niech ta kobieca dolegliwość opuści ją i niech chrzest Duchem Świętym nawiedzi ją na skrzydła gołębicy. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Ci Bóg błogosławi, siostro. Jest to narośl na jego oku. Wstawia się także za swoim ukochanym przyjacielem. Drogi Boże, Ty znasz serca ludzkie. Proszę Cię, Ojcze, w imieniu Jezusa, abyś spełnił prośby tego brata, na którego wkładamy ręce, będąc posłuszni Twojemu Słowu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Ci Bóg błogosławi, bracie. Ona ma guza na lewym boku, a także jej głos jest w złym stanie. Drogi Jezu, proszę, abyś uzdrowił tę siostrę. Wkładamy na nią ręce w imieniu Jezusa Chrystusa, aby otrzymała uzdrowienie. Amen. Niech Ci Bóg błogosławi, moja siostro. Biedna siostro, widzę Twoją dolegliwość, opuchnięta kończyna, nerka, pęcherz i zwichnięta kostka. O Boże, Ojcze, uzdrów tę drogą kobietę. Panie, proszę o to, kładąc na niej ręce w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Ci Bóg błogosławi, siostro. W taki właśnie sposób to się stanie. Słyszycie to przez głośniki, prawda? Niech operator wzmocni trochę mikrofony, aby na sali było słychać ich świadectwa, to co oni mówią, kiedy tu przychodzą. Jeśli to słyszycie, trwajcie w modlitwach za nich. Kiedy ja zaczynam się modlić, módlcie się za mną. Drogi Boże, modlę się za tę siostrę, aby się uzdrowił, drogi Boże. Czynimy to, ponieważ jest to Twoje polecenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drogi Boże, Ty słyszysz to świadectwo. Ty wiesz, co wyrządził jej nieprzyjaciel. Próbujemy użyć imienia Jezusa i pokonać tego nieprzyjaciela. On jest już pokonany, ponieważ ta okaleczona, zraniona gołębica upadła na ziemię w domu Bożym. Przynosząc poselstwo, wykonało się. Spraw, aby ona uwierzyła w to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Drogi Boże, proszę, abyś uzdrowił tę naszą siostrę. Niech ta Boża gołębica składa jej świadectwo dziś wieczorem, że On uczynił to dla niej, że ona może być zdrowa. W imieniu Jezusa. Amen. Drogi Boże, wkładam swoje ręce na mojego brata, który tu stoi. On miał dosyć wiary, aby dojść tak daleko. Panie, a teraz niech on otrzyma swoje uzdrowienie i wraca na swoje miejsce, czując się dobrze w imieniu Jezusa. Drogi Boże, modlę się za mojego brata, kładąc na niego ręce. Dopomóż, drogi Boże, aby wiara od Boga wstąpiła teraz do jego serca. Niech on jest jak Abraham, kiedy on te rzeczy, które były, uznał za nieistniejące, gdyż Bóg złożył obietnicę. W imieniu Jezusa. Amen. Drogi Boże, Ty jesteś tym, który może podjąć prawdziwą decyzję. Modlę się, drogi Boże, aby ta młoda pani otrzymała to, o co prosiła. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drogi Boże, kładę swoje ręce, będąc posłuszny temu, co nakazałeś czynić. Zwraca nas to wstecz, Panie, do tych wielu lat, w ciągu których miewaliśmy kolejki modlitewne, takie jak ta. Wiemy, co działo się wtedy i wiemy też, że dzisiaj jesteś tym samym Bogiem, jeśli tylko ludzie mogą mieć dzisiaj tę samą wiarę. Modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa uzdrowienia naszej siostry. Amen. Drogi Boże, kładę swoje ręce na mojego brata tutaj. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę o jego uzdrowienie. Amen. Ojcze, przynoszę przed Ciebie dziś wieczorem tę naszą siostrę i wkładam na nią swoje ręce, świadcząc przez to, że stoję jako świadek Twojej siły. Stoję jako świadek Twoich widzeń, Twojego słowa. Jestem też świadkiem, że Ty jesteś Bogiem. Wkładam na nią ręce w posłuszeństwie słowu mojego Boga i proszę o jej uzdrowienie. Amen. Drogi Boże, w taki sam sposób kładę ręce na mojego brata i jako świadek Twojej siły proszę o jego uzdrowienie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Co proszę? Tego uzdrowiciela. Powiedziała, dziś przed południem uzdrowiony został ten niewidomy szewc dziś z Arkansas. Wy znacie tę historię. Mówiono o tym w audycji radiowej. Ja wtedy pomyślałem sobie, postanowiłem udawać kogoś innego i dlatego powiedziałem, ale ty w to nie wierzysz, prawda? Ależ tak, wierzę, odpowiedziała. Czyżbyś wierzyła, że w dzisiejszych czasach Bóg mógłby zrobić coś takiego? Panie, słuchałam tej audycji religijnej, jestem chrześcijanką, słuchałam tego programu religijnego i słyszałam tego człowieka, który dziś rano został uzdrowiony, tego ślepego szewca. Wyrzucili go z kościoła, bo robił strasznie dużo hałasu i on chodził z jednego kościoła do drugiego. Trzymał swą czapkę na patyku, wymachiwał tym i biegał po całym kościele krzycząc, jestem uzdrowiony. Ten ślepy szewc. A ty w to wierzysz? Zapytałem. Ona stała przez chwilę, padała wtedy mrzawka i powiedziała, gdyby mnie Pan zaprowadził do niego, mogłabym wtedy odnaleźć mojego ojca. Bardzo mnie to wzruszyło. A może ja jestem tym, którego szukasz? Odpowiedziałem. Ona złapała mnie za klapę płaszcza i zapytała, czy Pan jest tym uzdrowicielem? Nie, siostro, ale jestem bratem Brahamem. Ulituj się nade mną, powiedziała. Pomyślałem wtedy o niewidomej Fanny Crosby. Nie omijaj mnie, o Zbawco. Łaską wielu źródł obdarzył. Nie omijaj mnie. Widzicie? On uzdrowił jednego, więc mógł i ją uzdrowić. Włożyłem swoje ręce na jej oczy i powiedziałem, drogi Jezu. Pewnego dnia stary, szorstki krzyż posuwał się drogą, tłukąc o nią swoim końcem, niesiony na ramionach, z których ciekła krew, przez wątłe ciało, upadające dosłownie pod jego ciężarem. Wtedy ciemnoskóry człowiek imieniem Szymon Cyrenejczyk podszedł, podniósł ten krzyż i pomógł mu go nieść. Jestem pewien, że pamiętasz to, ojcze. A teraz jedno z jego dzieci zatacza się tu w ciemności. Jestem pewien, że to zrozumiesz. Chwała Bogu, ja widzę, zawołała. O tak, naprawdę widzisz? Zapytałem. Tak jest, naprawdę. To policz te światła. I ona je policzyła. Wtedy zapytałem, jakiego koloru mam ubranie? Masz popielate ubranie i żółty krawat. Tak rzeczywiście było. Ona widziała. O, Bóg przyznaje się do pokory. Tak jest. To właśnie samo w sobie spowoduje i doprowadzi do potężnego zwycięstwa Bożej miłości. Drogi Boże, ulituj się i uzdrów moją siostrę. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drogi Boże, kiedy trzymam tę drżącą, pomarszczoną dłoń, tylko Ty wiesz, przez co wszystko ona tutaj przechodziła. Modlę się, drogi Boże, aby ta ręka, którą teraz trzymam, uchwyciła się Zbawiciela tak samo, jak owego dnia drżące ręce Symeona, który powiedział, teraz puszczasz sługę Twego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje. Niech przyjdzie na nią Twoje zbawienie, Panie, i uczyń ją zdrową w imieniu Jezusa. Amen. Puste miejsce na taśmie wydawca. W kazaniu rozprawa sądowa pan niewiara zaskarżył Jezusa Chrystusa. Czy pamiętacie rozprawę sądową? Mieli obrońcę i wszystko, każda strona miała swoich reprezentantów. Oskarżycielem był szatan. Był tam przedstawiony przebieg tego procesu. Pan wątpiciel wystąpił i zeznawał. Słyszałem, jak pewien kaznodzieja głosił, namaszczajcie chorych olejem, gdyż Biblia tak uczy. Ja zostałem namaszczony olejem, a nie zostałem uzdrowiony. Inny znowu uczył, wkładajcie ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. On starał się przytoczyć dowody winy. Upłynęło już 6 miesięcy od chwili, gdy położono na mnie ręce, ciągnął dalej. A Twoje słowo mówi, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. 6 miesięcy temu pewien Twój namaszczony sługa wkładał na mnie ręce, a ja jeszcze nie wyzdrowiałem. Dlatego jesteś fałszywym. Udajesz tylko, ponieważ nie sprawdza się to, co mówi Twoje słowo. Kiedy jednak potem wystąpił prawdziwy świadek, sprawa się odwróciła. Gdy więc wystąpił prawdziwy, wiarygodny świadek, on zeznał, jego słowo jest prawdą. On nie powiedział wcale, kiedy to uczyni. Jego słowo jest prawdą. On nie powiedział wcale, kiedy to uczyni. On powiedział, takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Widzisz, to właśnie on powiedział. Oni wyzdrowieją. Czy więc jest to jawny cud, który ma miejsce natychmiast, czy też jest to tylko posłuszeństwo względem Boga, to zależy od niego w przypadku każdej poszczególnej osoby, widzicie? Ale jeśli ta osoba wierzy w to, wtedy nie jest istotne, jak długo to trwa. On powiedział do Abrahama, że będzie miał dziecko ze swojej żony Sary, ale tego dziecka nie było przez całych 25 lat. On powiedział do Noego, że będzie padał deszcz. Noe budował arkę jako ochronę przed powodzią przez wiele, wiele lat. A powódź nie nadchodziła, ale on wiedział, że będzie padał deszcz. Biblia mówi, modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Kiedy? On tego nie powiedział. Bóg jest sprawiedliwy, On jest prawdomówny. Czytajcie tylko to, co mówi Jego Słowo. Właśnie to czyniłem dzisiaj. Wkładałem ręce na chorych, wierzę, że każdy z nich zostanie uzdrowiony. Wierzę, że każdy z nich. Czy wierzycie tak samo? Wierzcie, że stanie się to dla tych udręczonych ludzi. Jest tu pewna miła pani, wygląda, że powinienem ją znać. Modliłem się za nią. Dzisiaj wieczorem w kolejce modlitewnej. Jej nazwisko brzmi Chambles. Gdyby ta pani żyła normalnie, gdyby nie była uderzona chorobą, byłaby z pewnością piękną kobietą. Teraz ona siedzi tam i trzęsie się. Jest to dziewczyna mająca miłego, łagodnego ducha, a teraz siedzi tam i ma drgawki. Jakże łamie to moje serce. Jakże sobie bym życzył, jakże bym tego pragnął. Tutaj jest małe dziecko, które trzyma pewna pani siedząca tutaj. Jego mały język zwisa, jego małe ciałko jest cierpiące. Co gdyby to był mój mały Józef? Co gdyby to był mój wnuczek Paweł? Co gdyby to była Rebeka siedząca tam w tyle? Albo Sara? Co gdyby to była pani Simpson? Co gdyby ta pani Simpson była moją żoną Medą? Co gdyby ten młody człowiek tutaj był Billy Paulem? Co gdyby ta starsza kobieta siedząca tutaj była moją matką? Pamiętajcie, to jest czyjeś dziecko, czyjaś siostra, czyjaś córka, czyjś syn, rozumiecie? Ja jestem ich bratem, a on jest naszym Zbawicielem. Wszystko, co ja mogę uczynić, to wziąć wszelką moją wiarę i oddać dla ich dobra. To wszystko, co wiem. Pan może pokazać mi widzenie, może mi powiedzieć, co dolega każdemu z nich. Mogę wam to udowodnić, zresztą wy o tym wiecie, ale to ich nie uzdrowi, to nie uzdrawia, nie. Coś musi zostać wpuszczone w nich, widzicie? Mógłbym pójść tu, wziąć każdego z was i ochrzcić w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, ale to nie sprawi, że wasze grzechy zostaną odpuszczone. Nie, nie. Nie wierzę, że chrzest wodny w imieniu Jezusa Chrystusa jest środkiem odrodzenia. Ja wierzę, że przez krew następuje odrodzenie, nie przez wodę. Widzicie bowiem, że mógłbym chrzcić i chrzcić, lecz ty wchodziłbyś tylko do wody jako suchy grzesznik, a wychodziłbyś z niej jako zmoczony. Widzisz, dopóki nie będziesz gruntownie pokutował. Pokutujcie, a potem niech się ochrzci każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa. Widzicie? Właśnie w tym różni się od ruchu unitarian, jednościowców. Nie chrzest w odrodzenie, nie. Wierzę, że to właśnie krew oczyszcza, nie woda, rozumiecie? Najpierw pokuta, a potem chrzest w imię Jezusa Chrystusa. Schodzę teraz w dół, aby się modlić. A ci ludzie oznaczają dla was tyle samo, co i dla mnie. Może nawet znaczą więcej niż moi właśnie krewni. Połączmy się teraz w jedno i niech wasza ręka kierowana wiarą i moja ręka kierowana wiarą sprowadzi w dół ręce Pana Jezusa, aby położyć je na tych biednych, ułomnych ludzi. Czy zechcecie modlić się ze mną? Wy, którzy czekacie na chusteczki przeznaczone dla chorych i cierpiących, otrzymacie je zaraz po nabożeństwie. Teraz zaś pomóżcie mi modlić się za tych ludzi. Czy chcecie to zrobić? Boże, dziękujemy ci za to, Panie, co uczyniłeś dziś wieczorem. Dziękujemy ci z góry za uzdrowienie każdej osoby przechodzącej przez kolejkę. Drogi Boże, modlę się nad tymi chusteczkami przeznaczonymi być może dla kogoś, kto nie może nawet przybyć na to zgromadzenie. Chusteczki te przynieśli tu ich najbliżsi. Biblia uczy nas, że od ciała Pawła brano chustki i przepaski. Otóż ludzie w tamtych czasach żyli w Twojej obecności. Widywali Cię na ulicach, widywali Cię na zgromadzeniach. A potem widzieli tego samego ducha działającego przez Pawła. Oni wiedzieli, że sprawia to nie ten człowiek, lecz Twój duch panujący nad jego życiem. Widzimy bowiem Pawła, czyniącego te same rzeczy, jakie Ty czyniłeś. A teraz, Panie, ludzie naszych dni widzą tego samego Boga, żyjącego w swoim kościele, pomiędzy swoim ludem. Oni przynieśli te chusteczki, aby mogli je stąd zabrać do swoich bliskich. Spraw to, o Boże, aby każdy z nich został uzdrowiony. W Twój właściwy sposób. Nie żądamy, abyś uczynił jakąś szczególną rzecz w jakiś szczególny sposób albo jakiegoś szczególnego charakteru. Prosimy tylko, uzdrów ich, Ojcze, Twoim własnym sposobem. Wznoszę nad nimi tę modlitwę wiary dla chwały Bożej w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Przeżywałem wspaniałe chwile społeczności z wami w wierze i w obecności Jezusa Chrystusa. Te zgromadzenia pozostaną mi przez długi czas w pamięci dzięki temu, co było ich cechą. Miłość, współpraca, społeczność. A teraz, zanim spotkamy się znowu, niech Bóg niebieski prowadzi was. Ten, który stworzył gwiazdy, aby nocą świeciły jasno i rozjaśniały ścieżkę, kiedy staje się ciemno, niechaj rozświetla wasze ścieżki. Niech gwiazda z Betlejemu prowadzi was do pełnego oddania swojego życia Jego Słowu. To jest moją modlitwą. Aż się znów zejdziemy znów. U stóp Zbawcy zejdziemy znów. Aż się znów zejdziemy znów. Z Bogiem bądźcie, aż się zejdziemy znów. Powstańmy teraz. Moja wiara spogląda na Ciebie. Dobrze, zmienię to. Myślę, że to jest świetne. Moja wiara spogląda na Ciebie. Baranku z Golgoty. Boski Zbawicielu. Usłysz moją modlitwę. Usuń wszelką moją winę. Daj mi od tego dnia być całkowicie Twoim. Uściśnijmy sobie teraz nawzajem dłonie, śpiewając dalej. Kiedy kroczę przez ciemny labirynt życia i wokoło mnie rozsiana jest rozpacz. Bądź Ty moim przewodnikiem. Rozkaż ciemności zamienić się w światłość. Usuń smutki i strachy. I nie pozwól mi nigdy zboczyć od Ciebie. Teraz czujecie się lepiej, czy nie tak? Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry. Na skrzydłach gołębicy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry, na skrzydłach gołębicy. To jest nasze poselstwo, zamykające tę kampanię. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry, na skrzydłach gołębicy. Pochylmy swoje głowy. Kiedy w czasie powrotnej podróży do domu koła będą nam nucić, mam nadzieję, że w ich śpiewie i warkocie silnika słyszeć będziecie właśnie to. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy. Zesłał Bóg swoją czystą, słodką miłość. Był to znak z góry, na skrzydłach gołębicy. Na skrzydłach śnieżno-białej gołębicy zesłał Bóg swą czystą, słodką miłość. Był to znak z góry, na skrzydłach gołębicy. Miejcie jeszcze pochylone głowy. Przekazuję teraz zgromadzenie waszemu bratu Noel.